8 maja 2014, godzina dokładnie 20:02. Ja jestem Becia i to jest program Prawniczek i dzisiaj jestem z gościem, który nazywa się... Nie nazywa się? Ojej, nie ma mojego gościa. Znaczy jest, ale nie wiem, dlaczego się nie odzywa. Właściwie.
Michał Wiśniewski, już jestem.
O, widzisz, można jednak. No... Dzisiaj będziemy mówić o różnicach między kobietą i mężczyzną i dlaczego one są tak wielkie i jak nam się udaje dogadywać mimo tych różnic. Ale zanim zaczniemy, to jeszcze odpowiem na komentarz pod ostatnim odcinkiem, gdzie zostało powiedziane, że fajnie by było, jakbym powiedziała o różnicach pomiędzy związkiem formalnym a nieformalnym. Ja właściwie znalazłam jedną taką różnicę, która przemawia na korzyść związku formalnego. I jest to, że jak masz ubezpieczenie, to twój mąż, jak nie pracuje, też pod niego podlega. Jeśli żyjesz w związku nieformalnym, to twój konkubent, czy to chłopak, czy ktokolwiek inny z tobą niezwiązany w prawie, niestety się pod to nie podpisuje. I to jest właściwie jedyna różnica, którą ja znalazłam na korzyść związku formalnego. Więcej takich nie widzę. Jeśli natomiast ktoś widzi i chciałby się tym podzielić, to niech zadzwoni na enklawa.net albo na 222-195-159. Zanim zaczniemy jeszcze i rozmowę, to chciałabym, żebyśmy posłuchali, co na temat ślubu i związku i takich rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić, mówią dzieci. Bo dzieci są zawsze najmądrzejsze i myślę, że, no, że najbardziej na początku wszystkiego, co mamy zamiar zrobić, powinniśmy iść do dziecka, bo dziecko jest proste i ma zawsze najlepsze spostrzeżenia, a dorośli to zawsze tak wszystko komplikują. Kobiety, myślę głównie, ale nie tylko. Więc posłuchajmy, co mówią dzieci.
Co to jest ślub?
To jest coś takiego, jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze.
Czym?
Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się z miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni. Może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca?
Skąd?
Z urlopu.
A on sam by jeździł na urlop?
No, chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sama by się byczyła. Ślub jest zawsze tragiczny.
Dlaczego?
To jest trochę trudne. Trzeba się wystroić. No, to jest pieniężnie trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na ślubie to jest jak u przyjęciu na kawalera. Jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie, to jest żałosne po prostu.
A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub?
Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć, a później 2 miesiące czekają na ślub, a potem 3 miesiące na dziecko. Niestety tak, chyba że ktoś wcześniej z nich zrezygnuje na przykład. To wcale nie trudne, to jest tylko powiedzieć: zrezygnowałem, już chcę inną żonę. Ale żona wtedy łatwo się obraża, ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie. Po prostu jest dużo babek na świecie.
A co najczęściej decyduje o tym, że ludzie jednak postanawiają ze sobą przeżyć życie?
Mają ciążę i nie chcą się rozłączyć. Przynajmniej na razie, dopiero potem, tak jak moi rodzice się kłócą.
A jak najczęściej wygląda taki uroczysty ślub?
Trzeba wziąć kredyt, żeby zapłacić za księdza, żeby na kucharki zapracować. Na kelnerkę trzeba zapracować.
A jak wygląda przysięga małżeńska?
Że do siebie przysięgają. Pan mówi tak: ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. I potem jest: ogłaszam was mężem i żoną.
Możecie cię pocałować.
Ja na to nie patrzę, bo ja się trochę wstydzę. I to jest za bardzo piękne.
A co w tym jest takiego najpiękniejszego?
Ostatnie fajne chwile w ich życiu to jest, jak dotykają do siebie serca się.
A dlaczego panna młoda ma wtedy białą sukienkę?
To jest symbol dziedzictwa, że ona już jest niedotykanie. To jest też trochę do dekoracji.
Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak: jak się straci, to musi zostać Jaroszem.
A kto to jest Jarosz?
Człowiek je warzywa, bo żona mu nie będzie gotowała schabowych. Taka przyszłość go czeka.
No, i to były dzieci. Mam nadzieję, że wam się podobało. W ogóle to te wszystkie, jeszcze jeden dzisiaj będzie, dziecięcy wywód i one są brane z Radiowej Trójki. Radiowa Trójka kiedyś zrobiła dużo takich nagrywanych, krótkich audycji z dziećmi. Ja od nich ściągam to od czasu do czasu, bo naprawdę dzieci są najlepsze w ogóle do wszystkiego. I teraz już zaczniemy. Pod ostatnim odcinkiem w komentarzu zajadacz napisał tak. Kobieta jest silniejsza i duży znak zapytania. Jeśli facetowi leciałaby co miesiąc krew i nie umierałby, to na pewno byłby silniejszy od kobiety. I teraz jest pytanie do mojego gościa, czy on się pod tym podpisuje?
Że kobieta jest silniejsza, zdecydowanie. No my faceci generalnie, jak chorujemy, to my potrzebujemy takiej kobiety opiekunki wtedy. I wtedy lubimy, jak ktoś nas przytuli. A kobieta choruje, przynajmniej z moich doświadczeń tak to wynika, to sobie świetnie radzi.
A czemu?
Ja myślę, że w przypadku kobiet większa odpowiedzialność na nie spada w życiu. I one po prostu muszą.
Aha, a facet nie musi.
Wiesz co, facet powinien, ale nie musi.
Rozumiem.
Tak wynika z praktyki, bo wiesz, bo różnica między kobietą i mężczyzną w związku na przykład polega na tym, że jest taki stereotyp o tym, że kobieta zajmuje się wszystkim. Pracuje od 8 powiedzmy do 16 w pracy, potem wraca do domu, gotuje obiad, robi ten. Ja nie chcę mówić, że to jest słuszne czy coś takiego, tylko przez to, że takie są realia czasami, to zdarza się w ten sposób, że po prostu na kobietę spada większy ciężar odpowiedzialności, więc kobiety po prostu muszą być silniejsze.
Aha. Bo ja właśnie czytając ten fragment, bo tam jest długi ogólnie komentarz, ale czytając ten fragment stwierdziłam, że gdyby ewolucja albo Bóg, albo spaghetti, potwór, uznałoby, że facet powinien dostawać okresu i że jest sobie w stanie z tym poradzić, to by tak to wszystko było stworzone, żeby to facet miał okres, a nie kobieta. I mówienie, że jeśli by przy tym nie umierał facet, ale miałby ten okres, to na pewno byłby silniejszy, no jest trochę nie halo. No bo tak, bo ja uznałam, że natura jest... że jesteśmy zrobieni tak, jak należy, żebyśmy byli zrobieni. Nie wiem, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz.
No zdecydowanie.
Tak. I że kobiety właśnie dzięki temu, że przechodzimy co miesiąc przez różne tam bóle i przechodzimy przez okres ciąży i że później ten ciężki poród i tak dalej, to jest strasznie dużo cierpienia. Mężczyzna zdrowy, taki, który nie choruje na jakieś tam nieuleczalne choroby, no, czegoś takiego w życiu nie przeżywa. No, od czasu do czasu może jak się zdenerwuje jakąś kobietę i ona mu zrobi akuku, no to wtedy może. Ale ogólnie, no, mężczyzna tego nie przeżywa. I tutaj jest takie kolejne pytanie do ciebie. Dlaczego na przykład tak jest? Ja tak zauważam. Ogólnie rozmawiamy... Ja będę mówiła w imieniu kobiet, ale głównie w imieniu swoim, z takich życiowych swoich rzeczy. I też jakby oczekuję od ciebie, że będziesz odpowiadał jako ty, ale w imieniu mężczyzn, tak jak zauważasz dookoła, nie? Mhm. Dlaczego tak jest, że na przykład mężczyźni nie rozumieją bólów menstruacyjnych, znaczy uważają, że kobiety co miesiąc przesadzają, że jak ja mówię, że mam ochotę wtedy na czekoladę, i płaczę i ciągle mówię ała, 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 to mężczyźni uważają, że ja przesadzam i że absolutnie nie mam do tego podstaw. A jak oni mają 36,8 temperatury, to już w ogóle są umierające, oni już nic nie są w stanie robić, tylko się kładą i albo daj mi herbatkę, ale to, ale tamto, ale tabletkę, ale coś tam. Teraz ty.
No, wiesz co, tak jak powiedziałaś w jednym ze swoich odcinków, w poprzednim swoim odcinku, bo to ja bym powiedział tak, jeżeli mam mówić w kontekście mnie, to jak facet jest z kobietą, prawda? I ta kobieta przejmuje ileś obowiązków, facet się rozleniwia, tak? Tak jak ty powiedziałaś, że nie robi czegoś, bo nie musi. I teraz na tej samej zasadzie ty pytasz, dlaczego facet nie rozumie bólów menstruacyjnych kobiety. Ja myślę, że to zależy od faceta, ile w życiu bólu przeżył, no nie? I mi jest się ciężko odnieść, dlatego że ja przeżyłem dużo, bo ja miałem problemy z nerkami. W związku z czym ja doskonale rozumiem bóle menstruacyjne kobiety. Jak moja partnerka leżałaby w bólach i też jak leżała w bólach, jak byłem w związku, to, no to ja się wykazywałem troską i czułością. I wydaje mi się, że faceci tacy powinni być, chociaż też nie dostrzegam tego w praktyce, bo w praktyce u osób, które znam, dostrzegam odwrotne zniechęcenie takie. I może rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że facet, który nie przeżył takich bólów, nie doświadczył z jakimś tam okazem zdrowia, powiedzmy, to po prostu nie jest w stanie tego zrozumieć.
Okej. I też chodziło mi w tym pytaniu o to, dlaczego mężczyźni jakby uważają, że kobiety przesadzają, bo to tylko okres, a rozczulają się nad sobą, mając 36,8. Dlaczego tak się dzieje?
Wiesz co, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym.
Okej, okay. Ty miałeś, że się użalałeś nad sobą?
Tak, ale to wynika z natury takiej. No bo znaczy, po prostu to, co powiedziałem wcześniej. Jak ja jestem chory, to wtedy chciałbym, żeby mnie ktoś przytulił, pogłaskał, pomasował i się rozczulam nad sobą. Znaczy, od kiedy jestem sam, to już się nie rozczulam, bo jak przeżyłem chorobę w samotności i musiałem z gorączką iść po leki, to nagle się okazało, że to jest możliwe. Więc ja myślę, że to jest sytuacja rozleniwienia faceta przez kobiety. Kobiety rozleniwiają facetów przez swoją postawę często. Uh-huh. I po prostu faceci na tym korzystają. Facet jest z natury leniwy, tak? Facet, przynajmniej jak patrzę na siebie, funkcjonuje w takiej zasadzie, że jak ma coś zrobić, tak, to chciałby to zrobić super szybko, super konkretnie, bez zagłębiania się w jakieś pierdoły, powiedzmy. I na konkrecie. I tak samo podchodzi do bólu, znaczy do tego, jak kobieta jest chora. Ale dlaczego nie? A dlaczego tak jest, to nie wiem. Dlaczego? Myślę, że tak wynika naturalnie.
I to jest natura i to jest okej. Okay. I trzeba to zaakceptować, że jak na przykład choruje jednocześnie i kobieta i mężczyzna, to mężczyzna ma prawo leżeć w łóżku i nic nie robić, a kobieta musi jednak
nie
robić
prawa.
Obiad i lecieć po leki i tak dalej, tak?
Nie ma prawa. To, co teraz mówisz, to jest stereotyp. I teraz mogę oprzeć się na swoim jakby doświadczeniu, że to tak nie jest.
Okej. Okay. Właśnie też zajadacz pod ostatnim odcinkiem napisał, że facet ma w sobie wbudowane lenistwo, tak jak mówisz, i że to wynika z ewolucyjnej sprawy, że kiedyś facet polował, chwilowo ostro zapieprzał, żeby zdobyć żarcie, a potem odpoczywał. No i ja się pewnie z tym zgadzam, no na pewno się z tym zgadzam, że kiedyś był taki podział, że faktycznie facet latał za żarciem, zabił jakiegoś bawoła, przytaszczał go do domu i kobieta go już później oprawiała i wszystko z nim robiła, tak? No to chyba nie ma z czym polemizować, bo jakby historia pokazuje, że tak było faktycznie, no tyle, że jakby w tym stwierdzeniu nie jest wzięte pod uwagę to, że w tamtych czasach kobieta robiła tylko i wyłącznie w domu i tylko i wyłącznie zajmowała się dziećmi. I ja powiem teraz z kolei ze swojego doświadczenia, że gdybym ja nie chodziła do pracy i siedziałabym w domu, to w domu wszystko by było zrobione, bo z samego, nie wiem, z jakiegoś poczucia estetyki, tak, z jakiejś potrzeby w ogóle robienia czegokolwiek, albo po to, żeby służyć mężowi, no miałabym taką potrzebę, żeby to wszystko ogarniać. Ale jak ja wracam z pracy, jestem strasznie zmęczona, to mi się nie chce. Nie chce mi się nawet robić obiadu, nie chce mi się niczego wymyślać, co tam ciekawego zrobić do jedzenia. Ja po prostu przychodzę i najchętniej to poszłabym spać i miałabym wszystko gdzieś, nie?
No bo tak jest, ale to dotyczy tak samo facetów. Jak facet wraca z pracy zmęczony, to też mu się nie chce gotować, nie chce mu się nic robić, najchętniej by się położył. I wtedy pojawia się tak zwane poczucie obowiązku, że trzeba, że powinno się. A jeżeli byś się zapytała, dlaczego faceci tego nie robią, może dlatego, że często kobiety ich wyręczają. To znaczy, jak facet by musiał, to albo by stanął w sytuacji, w której musi i musi się przełączyć, bo kobieta sama tego nie zrobi, a zazwyczaj jest tak, że jak kobieta zrobi, no to facetowi się nie chce.
Aha, to rozwiązaniem jest, żeby kobieta nie robiła?
Nie, rozwiązaniem jest to, żeby się dogadali.
Okej.
Okay. Żeby kobieta... Widzisz, my faceci potrzebujemy też często jasnego zasygnalizowania sprawy i to jest częsty problem, że kobieta spodziewa się, że facet się domyśli, a facet się nie domyśli. Tak jak kobieta zrobi, no to po co ja mam robić jeszcze?
Dobrze. I tutaj mówiłeś o czymś takim, że mężczyzna też wraca z pracy i najchętniej by się położył i że włącza mu się poczucie obowiązku. Więc powiedz mi z doświadczenia i z tego, jak rozmawiasz z innymi, z płci męskiej, czy oni faktycznie mają takie poczucie obowiązku? Czy faktycznie im się włącza i czy faktycznie są chętni do pomagania we wszystkim swoim żonom? Po tym, jak wrócą.
Różnie. To zależy od osoby. Jedni tak, inni nie. I tutaj nie da się zaszufladkować, dlaczego jedni tak, a dlaczego drudzy nie. To się bierze z osobowości, no bo pamiętajmy, że każdy facet jest inny i każda kobieta też jest inna. No ja znałem takie kobiety, które, wiesz, całe dnie siedziały w domu na przykład i nic nie robiły, prawda? I się spodziewały, że facet będzie pomagał im we wszystkich obowiązkach, natomiast facet pracował, a kobieta przez cały dzień nic nie robiła. I oto były wtedy, na przykład, i oto potrafiły powstawać kłótnie. Natomiast, i tutaj nie da się tego zaszufladkować w jeden sposób. Po prostu ludzie są różni. Natomiast są takie rzeczy, które wynikają z takich naturalnych cech mężczyzn, czyli z ich postrzegania rzeczywistości, z ich odbierania rzeczywistości. I tutaj, jeżeli pojawiają się na przykład konflikty, to wtedy jest potrzebna rozmowa. Natomiast nie można zaszufladkować tego, że na przykład kobieta postępuje zawsze tak, a mężczyzna postępuje zawsze tak. Ja na przykład, jak byłem w związku, to kompletnie nic mi się nie chciało robić. No nie? Natomiast jak zostałem sam i nagle musiałem się nauczyć prać, musiałem się nauczyć sobie ugotować coś, to nagle pralka przestała być helikopterem. Więc to wszystko zależy od okoliczności, które sprzyjają.
Okej, to teraz pytanie... Skoro to jest w naturze kobiety, żeby ona zajmowała się domem, to też jakby jest ogólnie przyjęte, może i to stereotyp. No ale ja uważam,
to jest mit. To jest mit.
Tak, ale ja tak uważam, nie? Ja osobiście tak uważam, że jest to w naturze kobiety, żeby zajmowała się domem, że to ja całe życie chciałam siedzieć w domu i zajmować się tylko i wyłącznie domem, a mój mąż miał zarabiać pieniądze i mi je do domu przynosić. Zawsze całe życie chciałam tak żyć. Długo tak żyłam, nie? Później niestety musiałam iść do pracy. Jestem, no lubię swoją pracę, ale żebym była jakoś specjalnie zadowolona z takiego obrotu rzeczy, to nie powiem, żebym była. To czy właśnie w takich przypadkach, że kobieta nic w domu nie robi i wymaga, czy tam, no tak, że wymaga od swojego mężczyzny, że będzie jej we wszystkim pomagał, no poza tym, że tam pracuje i przynosi pieniądze, no to, że jeszcze będzie jej pomagał w domu i jak się wiązują kłótnie z jego strony, to jest słuszne czy niesłuszne? Powinien od niej wymagać, żeby ona robiła coś w domu, czy nie?
Ale to, czekaj, ty pytasz w sytuacji, w której kobieta jest cały czas w domu, czy tak,
tak
samo jak mężczyzna pracuje?
No
jak, ja uważam, że jak kobieta jest tylko w domu i zajmuje się dziećmi, to powinna się zajmować tym domem i tymi dziećmi. No bo to jest takie naturalne, no nie? No jeżeli facet pracuje te 8 godzin dziennie, powiedzmy, tak standardowo, licząc dojazdy, no to można powiedzieć, że nie ma go, powiedzmy, 10 godzin w ciągu dnia. No i teraz pytanie, co w ciągu dnia robi ta kobieta? No i oczywiście nie możemy powiedzieć, że wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem to jest lekka praca. Ja nie chcę w ogóle czegoś takiego mówić, bo jest to strasznie odpowiedzialna i ciężka praca. Natomiast jest to praca wtedy tej kobiety, tak? Mężczyzna zarabia wtedy na dom, jeżeli mówimy o takim patriarchalnym modelu, że mężczyzna zarabia na ten dom i a kobieta dba o to, żeby ten dom był utrzymany w czystości, żeby było co zjeść. I teraz jest kwestia taka, że jakby kobieta ma swoją pracę w domu, mężczyzna ma swoją pracę i kiedy wraca, mężczyzna wraca, kobieta też jest po całym dniu pracy, to muszą się jakoś pozostałymi obowiązkami podzielić, no bo nie chodzi o to, żeby kobieta
muszą,
pracowała.
Muszą czy nie muszą?
Powinni, no nie muszą. Facet może założyć kapcie, usiąść przed telewizorem i powiedzieć, mam to w D, bo ja się napracowałem, bo mi było ciężko. Nie, no jest coś takiego, że facetowi jest ciężko zrozumieć. Jak facet jest cały czas w pracy, powiedzmy, nie ma go w domu i nie widzi, to wtedy pojawia się takie stereotypowe myślenie, że ta kobieta siedzi cały czas w domu i ma luz, blues. No tak nie jest.
No nie jest. A okazuje się wtedy, kiedy żona wyjeżdża i zostawia go w domu z dziećmi. Tak,
no i wtedy wraca do domu po na przykład tygodniu i jest syf.
No jest syf.
Tak jest, tak jest. I w moim doświadczeniu też tak było. Bo widzisz, ja mogę powiedzieć jako facet, jako ja. My inaczej patrzymy często na porządek, niż patrzy kobieta. Kobiety właśnie, czy powiemy to na drodze ewolucyjnej, czy na drodze historycznej, kobieta jest stworzona tak, że jest bardziej drobiazgowa. Widzi więcej szczegółów niż facet. Facet natomiast widzi mniej szczegółów i mniej dla niego jest ważne, mówię oczywiście o pewnym standardzie, bo są wyjątki, dla faceta że jest okej, okay, jest czysto, jest fajnie i pasuje. Ale kobieta wróci i zobaczy od razu, że tu jest pierdzielnik.
Okej. To takie kilka rzeczy, nie? Nie, bo teraz ty już jesteś sam, to może trochę inaczej, ale wróć do czasu, kiedy mieszkałeś z kobietą. Mieszkaliście, tak? Ze sobą. No, wróć do czasu, kiedy mieszkałeś z kobietą i czy zauważałeś na przykład takie rzeczy, że kończy się pasta do zębów?
Nie.
Że kończy się papier toaletowy?
No dobra, zauważałem, ale nie przywiązywałem do tego aż takiej wagi.
A jak zauważałeś takie rzeczy, to czy przyszło ci do głowy, żeby iść do sklepu i to kupić?
Mhm. Tak. No wiesz, okay. jak mi się skończyła pasta do zębów, to czymś trzeba było zęby umyć, to akurat tutaj.
No ale nie liczyłeś na to, że ona o tym pomyśli pierwsza i kupi?
Nie, bo myśmy razem chodzili zawsze do sklepu.
Aha.
Myśmy, właśnie u mnie było coś takiego, że ja pracowałem wtedy na etacie, a moja dziewczyna siedziała cały czas w domu.
Aha, rozumiem.
Czyli... Więc, ale nie mieliśmy dzieci.
Mhm. Ale ona zajmowała się domem, że nie miałeś do niej jakby obiekcji z tego, że ona tam siedzi i nic nie robi?
Miałem obiekcję, dlatego że w praktyce niewiele robiła. Ale to jest... Nie, bo ja byłem właśnie w takim przypadku, że moja dziewczyna siedziała cały czas w domu w tym okresie i faktycznie więcej czasu spędzała na grach komputerowych niż zajmowała się domem i oczekiwała, że jej pomogę, jak wrócę. I oto były kłótnie.
Tak.
No i ja wychodzę z założenia, że jeżeli... I ja to mówiłem, będąc w związku, natomiast moja partnerka nie zgadzała się z tym. Mówiła, że ona nie będzie robić za służącą, takich argumentów używała. Ja uważam generalnie cały czas, że jeżeli kobieta jest w domu, i bez względu, czy są dzieci, czy nie, to się zajmuje tym domem. A mężczyzna, jeżeli pracuje i zarabia na ten dom, no to mężczyzna pracuje i zarabia na ten dom. I oczywiście ja nie mówię, że nie należy pomóc, jak się wróci, natomiast no wtedy na faceta powinno spaść zdecydowanie mniej obowiązków domowych niż na kobietę. I nie ukrywam tutaj, że ja też niestety jestem bałaganiarz i ja miałem tendencję do rozrzucania skarpetek, do zostawienia, wiesz, jakichś... Ale też nie chciało mi się zmywać garów na przykład, jeżeli wiedziałem, że moja dziewczyna jest w domu cały czas.
Proste. Luny napisała na czacie, że ona ma inne zdanie. Jak facet pracuje, a żona siedzi w domu, to niech robi wszystko, a nie jeszcze faceta namawiać na sprzątanie. Więc my tak mówimy, tak, Michale?
Podoba mi się, tak.
Tak. Tak.
Ja się z tym zgadzam.
To ja bardziej, też się z tym zgadzam.
Myśmy nie mieli dzieci, więc ja zawsze powtarzałem swojej partnerce, że dla niej to jest 2 godziny dziennie, bo ja wiem, że jak jest dziecko, to nie jest lekko. To jest cały czas, oczy z tyłu głowy. Ale jak się nie ma dzieci, to jest 2-3 godziny góra dziennie, a ja jednak pracowałem 8 godzin.
No tak, tak. Może na etacie się zazwyczaj pracuje 8 godzin i się przychodzi, a poza tym te wszystkie dojazdy i tak dalej, bo jeszcze nawet jak praca jest lekka, to na przykład dojazdy w dużym mieście męczą strasznie. W tym ścisku, tłoku i, no i w ogóle te wszystkie zapachy, szczególnie w lato. No, to jest jeszcze, moim zdaniem, czasem dla mnie ta podróż do pracy i z pracy jest bardziej wyczerpująca niż ten dzień w pracy.
Ja ci powiem więcej, bo ja pracowałem najpierw pracowałem w ZUS-ie, a w ZUS-ie się nie robiło nic praktycznie. I argumentem mojej partnerki było coś takiego, że ty i tak tam jedziesz i nic nie robisz. I to była prawda, tylko że mało osób sobie zdaje sprawę tak naprawdę, że nie robienie nic przez 8 godzin potrafi jeszcze bardziej człowieka wymęczyć niż robienie czegoś. Inna sprawa, że potem zmieniłem pracę, gdzie zasuwałem jako pętany i miałem takie chwile, że i też praca była bardzo stresująca w pewnym momencie. Więc z jednej pracy, jak wracałem po nic nie robieniu, to byłem wymęczony i wynudzony siedzeniem cały czas w internecie, a z drugiej strony, jak zacząłem pracować w drugiej pracy, gdzie był zapierdziel, no to automatycznie byłem zestresowany po prostu i jak wracałem z pracy, to dalej myślałem o tym, co, że tam jeszcze trzeba coś zrobić, że mam na przykład ileś zgłoszeń do obsłużenia.
No tak, bo jak się człowiek rozleniwi, to już się rozleniwia. Jak jest nakręcony na pracę, no to, to robi.
Dokładnie, tak jest. Nie, no tutaj ja miałem duże obiekcje, dlatego że no, ja bym z chęcią pomagał, jakbyśmy mieli dzieci, ale nie zgadzało mi się to z moim rozumowaniem, że osoba, która, moja partnerka, która jest cały czas w domu, powinna się tym domem zająć, kiedy nie ma dzieci jeszcze.
Więc ja cię tutaj popieram. Całkowicie cię popieram. Okej. Teraz taka kolejna sprawa. Dzisiaj przed audycją rozmawiałam z moją koleżanką i ona mi powiedziała odnośnie takiej jakby opieki, przywiązania, patrzenia na dłużej albo na krócej. I powiedziała mi coś takiego, że jak kobieta jest w ciąży i później musi to dziecko później urodzić i go wychowywać, to w jej głowie jest taka perspektywa, że to będzie trwało, no przynajmniej dopóki to dziecko nie osiągnie jakiś tam wiek, że sobie samo radzi i ona wie, że to będzie trwało długo. Dlatego jest nastawiona jakby na wyzbycie się wielu rzeczy takich, które ona by z chęcią zrobiła, po to, żeby się poświęcić dla tego dziecka. A mężczyzna jak coś robi, to robi impulsywnie, bo ja tam na przykład dałam na przykład, że na przykład jak grozi niebezpieczeństwo jego rodzinie, no to on idzie i ich broni. Albo jak oni są głodni, to on idzie i załatwia jedzenie. No i ona wtedy powiedziała, że tak, oczywiście tak robią, tylko że to jest w formie impulsu, jest to bardzo na krótko. Jak już dana sprawa zostanie zażegnana, to on dalej siada i nic nie robi. Czy ty się z tym zgadzasz?
Wiesz, natura nas tak poróżniła, czy to Bóg, czy natura, czy tam ktoś wierzy, czy nie wierzy, no nie, że kobieta ma coś takiego jak instynkt macierzyński. Dzisiaj naukowcy próbują dowodzić, że jest coś takiego jak instynkt macierzyński. I jest zapewne, tylko on wygląda zupełnie inaczej. I kobieta, kiedy jest w ciąży, kiedy ma perspektywę tego, że powiedzmy przez te 18 lat, różnie, 18, czasem 20, czasem więcej, będzie musiała wychować to dziecko jako matka, to jej instynkt macierzyński, tak mi się przynajmniej wydaje, nakierowuje ją na to poczucie obowiązku. Tak? A mężczyzna pyta co do działania impulsywnego. My faceci na przestrzeni wieków zawsze mieliśmy tak, że my mieliśmy upolować zwierzynę, mieliśmy zdobyć pożywienie, mieliśmy sprawić tak, żeby ten dom mógł być przez kobietę utrzymany. Zgodzisz się ze mną co do tego?
Uh-huh.
I w tym momencie mężczyzna, kiedy szedł na przykład, miał upolować albo miał coś jakiegoś, musiał zawsze działać impulsywnie. Tak jesteśmy stworzeni, że musiał działać impulsywnie i ja myślę, że to nam zostało. Facet jak ma coś do zrobienia, to jest impuls. Jest skoncentrowany, chce to zrobić tak, 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 tak i tak, według jakiegoś swojego logicznego planu i często stara się wyłączyć emocje z tego.
Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że jak idzie sobie ze swoją żoną i dziećmi i ktoś ich tam zaczepia, no i widać, że zaraz będzie burda, bo nie wiem, chcą ich okraść czy coś w tym rodzaju, to on jest wtedy wyzbyty emocji?
Nie, nie, ale to mówimy o emocjach czy adrenalinie, bo on jest, nie ma wtedy uczuć w sensie, wiesz, tak trudno mi jest to nazwać, bo emocje to nie jest tylko to, że ktoś czuje, wiesz,
nie,
miłość.
Nie, bo ja wtedy tak sobie myślę, że on jednak musi czuć, że kocham moją żonę, kocham moje dzieci, stanę w ich obronie, bo bez nich będzie mi źle. Nie ma czegoś takiego?
Nie, 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 nie. Ja bym powiedział, że pojawia się instynkt taki, pojawia się adrenalina. Ja tego nie doświadczyłem w praktyce, ale tak sobie wyobrażam, że pojawia się adrenalina i pojawia się zadanie do wykonania, obronić.
Aha.
Tak? Wtedy nie rozpatruję. Ja ją bardzo kocham, bo nie ma czasu na takie rozpatrywanie. Tak? Jest konkret, jest zadanie. Trzeba obronić rodzinę, obronić swoje stado, powiedzmy. Jakby tego nie nazwać. I facet właśnie jest tak stworzony, że wtedy działa impulsywnie. Na przykład dać w szczękę po prostu, albo różnie faceci. Są też tacy faceci, co skulą ogon. Tacy też się zdarzają. Coraz więcej takich jest dzisiaj.
To są chłopcy. To
ale
dzisiaj mówimy o mężczyznach.
Tak, ale tacy chłopcy potrafią mieć 35-40 lat.
Wiem. A ty jesteś mężczyzną czy chłopcem?
Mężczyzną.
Okej, okay. No to super.
Tak mi mówią niektóre znajome, jak z nimi rozmawiam.
No to dobrze, bo jako mężczyznę cię tutaj zaprosiłam. Jak ty mówisz właśnie, że nie ma czasu wtedy na takie emocje i takie myślenie, no to ja ci powiem z doświadczenia, że jak ja szłam z dziećmi, i właśnie też była taka sytuacja, że nie wiem, jakiś tam pijaczek czy coś tam zaczął nas zaczepiać, no i widziałam, że niezbyt fajnie będzie, tak? No to ja jakby myślę od razu, że dzieci, muszę bronić moje dzieci, że myślę o tym, tak? Że jak coś im zrobi, to będzie mi z tym strasznie źle i to wiesz, to jest no, kwestia tam sekund czy minut, ale ja tak myślę. To jest mój sposób myślenia jako kobiety. Nie wiem, czy wszystkie tak mają, ale myślę, że większość jednak kobiet w tym momencie włącza te uczucia, nie tylko jakiś tam zwykły instynkt, że muszę bronić swoje potomstwo, tylko właśnie, że, no, że muszę jakby obronić moje dzieci, ponieważ je kocham. Rozumiesz,
no,
nie?
To prawda. Natomiast facet nie będzie, na przykład ja bym nie rozkminiał tego w ten sposób wtedy, że muszę bronić, bo kocham, bo są moje, bo je stracę, bo coś tam. Nie, jest po prostu zadanie. To jest takie konkret, trzeba wykonać, tak? I to oczywiście to się wiąże z uczuciami w sensie u podstaw, tak? Że dbam o swoją rodzinę, że mi zależy na mojej rodzinie. Natomiast takie rozkminki się nie włączają w tym momencie, tylko włącza się adrenalina.
I to jest natura.
No.
Nie trzeba tego zmieniać.
Nie, to jest dobre. To jest dobre. Pamiętaj, ja jestem wielkim zwolennikiem podkreślania różnic między kobietą i mężczyzną. Absolutnie jestem wielkim fanem tego i niestety nie wszyscy się ze mną zgadzają. Nie wiem, czy niestety albo stety. Wiele kobiet spotkałem takich, które mówiły, że kobieta i mężczyzna to jest to samo, tylko jedno ma penisa, a drugie ma waginę. Natomiast ja się temu sprzeciwiam i ja uważam, że różnimy się tak bardzo, że w zasadzie w tych różnicach się uzupełniamy.
Mhm. Powinniśmy przynajmniej. Dorota się pyta, jaki dzisiaj temat, więc dzisiaj rozmawiamy właśnie na temat różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami. Jak to się dzieje, że mimo tych różnic nie pozabijamy się ze sobą, będąc w związku. A moim gościem jest Michał Wiśniewski, który jak chce, to może coś o sobie opowiedzieć, bo Dorota mówi, że brzmi znajomo, ale nie pamięta.
No, Dorota może mnie usłyszeć w archiwalnej audycji Prosto z Mostu na temat chrześcijaństwa. Dużo o chrześcijaństwie tam mówiłem i Dorota może mnie też usłyszeć w niektórych odcinkach Nieszporów Odwykowych, gdzie dzwonię często. I tam się pojawiłem w jednym z odcinków Rady Starszych, jednym czy dwóch odcinkach. No. A tak poza tym mówiąc, to jestem zwykłym kolesiem, takim facetem żyjącym sobie.
Tak, więc nie powinnam tutaj poruszać tego tematu, ale poruszę, skoro już było, że mówisz o Bogu, to zakładam, że jesteś chrześcijaninem.
Tak.
I model małżeństwa chrześcijańskiego jest taki, że kobieta jest poddana mężczyźnie i że to ona ma robić wszystko, służyć jemu i tak dalej, i tak dalej. I ty mówisz o tym właśnie, że trzeba się dogadać i że trzeba razem robić, a nie, że kobieta ma wszystko robić bez względu na to, czy jest zmęczona, czy nie jest zmęczona i tak dalej. To jest jej obowiązek, że ona ma służyć mężowi.
Nie mylmy dwóch rzeczy, że tak od razu wejdę. Ja przeczytałem taką fajną książkę pod tytułem Złączeni przez Boga i dla Boga. Nie wiem, czy się z nią spotkałaś.
Nie.
Natomiast powołam się trochę, tak, parafrazuję tą książkę. Napisał ją Christopher Ash, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Nie ze wszystkim w tej książce się zgadzam, ale nie o tym chcę powiedzieć. Nie mylmy dwóch pojęć, że niektórzy interpretują słowa Biblii, że kobieta ma służyć mężczyźnie. Kiedy Bóg stworzył, że już mówimy o religii, jeżeli jak Bóg stworzył Adama, i stwierdził w pewnym momencie, że mężczyzna nie może być sam. Stworzył mu pomoc, osobę do towarzystwa, która jest w pewien sposób podległa, w sposób naturalny temu mężczyźnie. Natomiast nie mówmy o tym, że ta kobieta jest służącą tego mężczyzny. Jeżeli Paweł w listach pisze, że kobiety bądźcie posłuszne swoim mężczyznom, no to w kontekście chrześcijańskim Paweł też mówi, ale pamiętajcie o tym, że nad głową mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mąż. Ale jeżeli mąż postępuje niezgodnie z wolą Chrystusa, to kobieta też ma nad głową Chrystusa. Więc to nie jest tak, że kobieta ma być służalczym, poddanym swojego mężczyzny, tylko kobieta ma być partnerem, pomocą w życiu mężczyzny i z tym mężczyzną musi się dogadać, porozumieć, tak? Poza tym I tego faceci niestety nie rozumieją. I ja to dopiero zrozumiałem, jak stałem się chrześcijaninem, że miłość mężczyzny do kobiety to jest swego rodzaju postawa i służba. Tak? Bo nie mówmy w kategoriach takich, że jeżeli Paweł napisał, że kobieta ma służyć mężczyźnie, ale mężczyzna ma służyć kobiecie jeszcze bardziej. Poprzez prowadzenie duchowe, poprzez odpowiedzialność, poprzez utrzymanie rodziny. Ten kontekst chrześcijański, tak jest łatwo powiedzieć wprost, że to się mnie teraz masz słuchać, bo tak mówi Bóg. Nie, Bóg nie mówi, że kobieta ma się słuchać. Bóg mówi, że kobieta ma podążać za mężczyzną, ale ma to robić z własnej woli. Czyli ten facet powinien być dla kobiety autorytetem, a żeby był autorytetem, musi jej służyć.
Jej służyć?
Tak.
Na tym polega autorytet?
Tak. Ale co rozumiesz przez służbę? Bo ja nie rozumiem przez służbę zrobienie wszystkiego, co kobieta zechce.
Nie, ja w ogóle przez służyć mężowi nie rozumiem być dla niego służącą, tak?
No ja też nie. To nie chodzi o bycie służącym. Kobieta służy mężowi poprzez to, że jest kobietą. Czyli zajmuje się rzeczami, do których nadaje się lepiej, tak? Czyli na przykład zauważa pewne drobiazgi, pewne szczegóły, których mężczyzna nie zauważy i kobieta powinna uszanować to, że mężczyzna tego nie zauważy. Ale mężczyzna jako głowa rodziny, jako ta osoba po pierwsze silniejsza fizycznie, po drugie bardziej skoncentrowana zadaniowo i nie chcę tutaj od razu jakby się pojawiła jakaś feministka, ale nie chcę powiedzieć, że nie ma kobiet myślących zadaniowo. Są, tak jak i są mężczyźni, którzy myślą emocjonalnie i są drobiazgowi. Tak jak zresztą pisał John Gray w książce Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus, że potrafi się zdarzyć całkowita odwrotność ról. I to też się zdarza. Natomiast jeżeli jest facet, który właśnie jest powiedzmy takim typowym facetem, który myśli zadaniowo, który ma na sobie pewną odpowiedzialność poprowadzenia tej rodziny i zadbania o jej byt, to on służy tej kobiecie swoją postawą, żeby utrzymać siebie, tą kobietę i swoje dzieci.
Tak więc ja przez służbę mężczyzny kobiecie rozumiem właściwie tylko to, że, no, że on ją obroni wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, że on przyniesie jedzenie do domu wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, że jak dzieci zachorują, to on sprowadzi lekarza, czyli jakby będzie myślał o tym, żeby zapewnić byt i przeżycie swojej rodzinie. Tak czy nie tak?
Tak. Znaczy ja bym nie sprowadzał tylko do tego.
Również, bo ja tylko tak, no, tylko tak.
Nie, no również jak kobieta jest chora, to pomoże jej w zmywaniu garów, no, bo to ja nie lubię takiego rozgraniczania, że tylko to. Przede wszystkim to, tak? Czyli mężczyzna ma być taką opoką relacji i takim autorytetem dla swojej partnerki.
No, teraz
nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co ja mówię, bo ja tak...
Ja rozumiem. Dorota się pyta, czy można dzwonić. Można dzwonić. Chodź na enklawa.net albo na 222-195-159. No i mnie wyrwała trochę z tego... A, już wiem, co chciałam powiedzieć. Że żyjemy teraz na szczęście w takich czasach, że jak kobieta jest chora, to po pierwsze nic się nie stanie, jak gary poleżą przez 4 dni, bo nie trzeba ich używać, bo można sobie zamówić jedzenie z restauracji i ci przywiozą do domu. Mąż też może kupić żonie zmywarkę i nauczyć się jej używać. I wtedy to już w ogóle jest problem rozwiązany. Tak? Też ja na przykład jestem takiego zdania, że trzeba korzystać z dóbr, które się pojawiają z biegiem czasu. Czyli na przykład jak można mieć zmywarkę i w ten sposób żonie dopomóc, żeby nie marnowała 2 godzin codziennie na zmywanie, bo przy dzieciach na przykład zmywanie jest ciągle, to 2 albo 3 godzin, żeby nie marnowała na zmywanie, tylko poświęciła je na przykład na czytanie dzieciom książek, to powinno się jej kupić zmywarkę. Tak samo jest z odkurzaczem i z pralką i tak dalej. Kiedyś kobiety miały dużo gorzej, ponieważ musiały wszystko to robić ręcznie i marnowały więcej czasu. Miały też więcej dzieci, więc te dzieci im pomagały i wychowywały też te młodsze. No ale teraz też niestety żyjemy w takich czasach, że mało kogo stać na 9 dzieci, więc zazwyczaj się kończy na 1 albo na 2. Więc no myślę, że jednak rozsądnie jest odłożyć trochę, nie wiem, nie palić przez pewien czas albo nie iść z kumplami na piwo, tylko po prostu złożyć trochę tych pieniędzy i dogodzić tej żonie w taki sposób, żeby mogła ten czas poświęcić dzieciom, a nie zmywaniu.
No, można. Natomiast z paleniem okej. Okay. Ja akurat palę ja mogę powiedzieć jako palacz, że to nie takie proste odłożyć papierosy na pewien czas, ale...
To był przykład.
To był przykład. Nie, no można po prostu mniej wydać na pewne rzeczy, przeoszczędzić, masz rację, i kupić tą zmywarkę. Tym bardziej, że to się opłaca, bo zmywarka zużywa mniej wody, więc potem w rachunkach za wodę przyjdzie mniej. I wszystko to prawda. Ja zgubiłem wątek.
Okej, okay, to jak jesteśmy przy tej książce z Wenus i z Marsa, to tam jest takie pojęcie jak jaskinia. Powiedz mi, po co mężczyźnie jaskinia i jak wytłumaczyć kobiecie, bo bardzo dużo kobiet na przykład tego nie rozumie, jak się facet tam zamyka gdzieś i one wtedy uważają, że on ich już nie kocha i tak dalej, więc co robi kobieta? Kobieta idzie jeszcze z większymi łapami na niego i mówi, co, już mnie nie kochasz, przytul mnie, misiu, bla, bla, bla. I on się wtedy denerwuje jeszcze bardziej.
No.
Tak, i jeszcze bardziej się zamyka i jeszcze bardziej ją od siebie odsuwa. Więc po pierwsze, po co jest mężczyzną jaskinia? I po drugie, jak wytłumaczyć kobiecie, że to jest mężczyznom potrzebne albo nie jest potrzebne i, no i żeby ona się trzymała w tym czasie z daleka?
To jest tak. Tak mówiąc w skrócie, mężczyźnie jest potrzebna jaskinia, żeby się wyciszył. Widzisz?
Po co?
Częstym pytaniem kobiety jest, jak to jest możliwe, że facet może, jak pyta się kobieta faceta na przykład, o czym myślisz, facet mówi o niczym. I zagwozdką kobiety wtedy jest, jak można myśleć o niczym? Nie da się. Natomiast jako facet powiem, absolutnie się da. I jaskinia to jest właśnie taki stan, w którym facet siada i nie myśli o niczym. Duma sobie niby, ale nie myśli o niczym. Nawet nie wie, o czym myśli, bo to nie jest kwestia, jakieś tam myśli przechodzą przez głowę. Natomiast jeżeli kobieta przychodzi, o czym myślisz, to on nawet nie jest w stanie nazwać tych myśli, o czym myśli, bo to jest taka plątanina i to jest potrzebne facetowi i wtedy należy od faceta się zostawić go w spokoju. W świętym spokoju, dlatego że to jest taka chwila dla faceta, w której facet po skumulowaniu tych wszystkich stresów siedzi i układa sobie gdzieś tam w głowie jakieś koncepcje, jakieś plany, jakieś myśli przechodzą, których, jak już powiedziałem, on nie jest w stanie nazwać i on odpowie, że nie myśli o niczym. Natomiast on myśli jednocześnie o wszystkim. I to jest tak, ja bym to nazwał taka chwila, gdzie facet po prostu, nie wiem, porządkuje sobie dysk twardy w głowie. Robi defragmentację, jeśli ktoś wie, co to jest porządkowanie dysku twardego.
Ale jeśli to jest to, co ty mówisz, to bardzo często chodzą do tej jaskini, a według tej książki było, że to jest rzadko.
Nie. Ja nie pamiętam, czy to było, że to jest rzadko, czy to jest często. Natomiast to jest często, to jest codziennie.
Ojej.
To jest taka chwila dla faceta. Facet po prostu na przykład, kiedy mu się skumulują stresy, skumulują jakieś problemy. Kobieta generalnie potrzebuje wygadać to. Powiedzieć. Zadałaś też pytanie na przykład, dlaczego faceci częściej popełniają samobójstwa niż kobiety.
Nie, to zaraz. Teraz Dorota dzwoni i spróbuję ją dodać do grupy. Mam nadzieję, że cię nie rozłączę. Ok?
Dobra.
No i nie wiem, czy to dało. Dorota, jesteś?
Tak.
O, jest.
Cześć, Dorota.
No, cześć, super. Dzwoniłaś tu być, ale fajnie.
No wiem. Ty jesteś w związku. Ty się możesz wypowiadać.
Ja, tak. Ja jestem w związku ze starzem.
Ile to już lat?
Znaczy małżeństwa, a wcześniej związek jeszcze z rok czy coś koło tego.
Uh-huh. A to jeszcze, to jeszcze początek tak naprawdę.
Początek to był 10 lat temu. To już jest prehistoria.
Ale to czekaj, to jak ja zrozumiałem, mieszkacie ze sobą tak około 4 lat, tak?
Uh-huh. Tak.
Rozumiem.
No może 3,5. Nie, nieistotne. Ja jestem kiepska z kalendarza i z liczenia w pamięci.
Okej. Okay. To jak jesteś tutaj, to ja się ciebie spytam od razu, czy ty widzisz jakieś minusy bycia w związku nieformalnym albo plusy bycia w związku formalnym?
Znaczy, to tak. Dla mnie, zanim wyszłam za mąż formalnie, było... Przed wyjściem za mąż formalnym nie widziałam różnicy między związkiem formalnym a nieformalnym. Uh-huh. To było wszystko jedno. Uważałam, że w ogóle to nie jest potrzebne. Mój obecny małżonek mnie namawiał do tego głównie ze względów formalnych, czyli tych papierowych, czyli takich jak, nie wiem, prawne, jakieś spadkowe, uh-huh, lekarza i tak dalej. I generalnie, jeżeli o to chodzi, to faktycznie jest to dużym ułatwieniem, że w zasadzie przy tam paru minutach ceremonii, jeżeli ktoś nie ma ochoty na wesela i tak dalej, to przecież tyle wystarczy, żeby zawrzeć związek małżeński. Aha. Jesteśmy traktowani jak formalna rodzina i nasi najbliżsi krewni też są ze sobą spowinowaceni. Więc na przykład ty pracujesz w sądzie, to pewnie wiesz, że jakby była jakaś sprawa, do której jesteś powołana jako świadek, a sprawa dotyczy rodziny mojego męża, to mogę odmówić składania zeznań.
I tutaj się mylisz, znaczy oczywiście możesz odmówić.
W niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich.
Nie, oczywiście możesz odmówić składania zeznań zawsze, ale jako konkubina, czyli taka żyjąca w związku nieformalnym, też możesz odmówić. Więc to jest żadna różnica.
Ale to tylko jak dotyczy męża, czy jak dotyczy jego rodziny?
Jak dotyczy męża i jako rodziny nie możesz odmówić, bo to jest, to tylko dotyczy osób najbliższych, takich, z którymi żyjesz, masz wspólny majątek, wspólne pożycie i takich ten.
No pod tym względem to u nas jest trochę inaczej niż stereotypowych małżeństw. Uh-huh. W każdym razie te formalne rzeczy i jeszcze doszła do tego taka, nie wiem jak to nazwać, taki czynnik społeczny? Nie, może coś takiego. Po prostu pochodzimy z dość konserwatywnej miejscowości i nasze rodziny są, no nie są takie jakieś strasznie konserwatywne, ale jednak myślą sobie co inne ślub, co inne małżeństwo, a co inne chłopak i dziewczyna. Aha. Nawet jeżeli mieszkają razem, nawet jeżeli mają dzieci i doczekują się już wnuków, to jest zupełnie co innego niż jak mają papier. Więc u nich też się to pozmieniało i to też jest takie bardziej... Dla mnie to jest dziwne, że potrzebują do tego papieru, ale jak tak chcą, no to mają. I przez to jesteśmy traktowani przez nasze rodziny jako rodzina, a wcześniej nie byliśmy. Wcześniej byliśmy traktowani jak obcy ludzie.
Rozumiem. No tak, tak. Ze względów takich rodzinnych to może i warto. Aczkolwiek, no... Ja chyba... Nie uważam, że rodzina jest, czy tam ich opinia, tak, jest na tyle potrzebna w związku, żeby, no, żeby z tego powodu brać ślub, no, aczkolwiek...
No wiesz, my z tego powodu ślubu nie braliśmy, ale to jest dodatkowy plus.
Mhm. Nie, no ja rozumiem, na przykład z małej miejscowości to się patrzy inaczej, czy tam ze wsi, czy z dużego miasta, w dużym mieście.
Nasza miejscowość jest taka strasznie konserwatywna.
No właśnie.
Nie
właśnie.
Jest jakaś bardzo mała, ale też duża nie jest.
No właśnie. No to takie są powody, że już dla świętego spokoju, nie?
No to tak, że łatwiej zresztą powiedzieć, to jest mój mąż, a nie mój konkubent. Jest, i po pierwsze krócej, po drugie mniej do tłumaczenia trzeba. Jak to konkubent? Co to jest konkubent?
No tak.
Niektórzy nie wiedzą.
No to ja tutaj może powiem też, bo ja to mam takie zdanie, że tak naprawdę mąż i żona to nie jest papier. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Znaczy, no dla mnie też nie, ale formalnie ślub wzięliśmy i korzyści z tego papierka też są.
Nie, no są na pewno jakieś korzyści, natomiast czy tak się zastanawiam, czy jak jesteś z konserwatywnej jakiejś tam miejscowości, gdzie większość osób patrzy na ten papier i jak jest ten papier, to wtedy was postrzegają, to czy nie właśnie pokazywać ludziom to, że tak nie jest, że wy jesteście rodziną, nawet jeżeli nie macie papierka i traktujecie siebie jak mąż i żona i tak do siebie podchodzicie i uznajecie, że będziecie ze sobą zawsze, a papierek jest na przykład tylko z powodów jakichś ewentualnie formalnych.
No u nas to tak jest, ale wiesz, mniej mnie interesuje to, czy ja robię jakąś opinię u rodziny na ten temat, czy brać ślub, czy nie brać. Wzięłam i jestem zadowolona.
Rozumiem.
Chociaż ja nawet przed ślubem ani po nie traktuję nigdy związku jako czegoś, co będzie na zawsze, bo dobrze wiem, że różnie w życiu. Nawet
Ślub to wbrew pozorom to nie jest akurat taki najmocniejszy węzeł, który łączy ludzi.
No oczywiście, mocniejszy podobno jest kredyt, wiesz.
Zdecydowanie.
Statystyki rozwodów, które rosną od kilku do kilkunastu procent co roku, pokazują, że papier nie znaczy zbyt wiele, niestety.
No właśnie. Dlatego nie łudzę się, że to coś zmienia. Fajnie jest, że nasz związek bez tego papieru jest okej, pomijając go w ogóle. Ale fajnie jest mówić do kochanego mężu, bo dla mnie mąż to był w moim takim archetypie osoba, która jest najbliższym mi mężczyzną poza ojcem. I akurat do mojego męża pasuje.
No ja tutaj przypomnę, że w historii było tak, że kiedyś małżeństwo to było w pewnym sensie przekazanie kobiety przez ojca mężowi.
Tak, czyli tak.
Przed ślubem kobieta należała do ojca, a po ślubie ojciec należała do męża.
No, ale nie w tym sensie.
Tak było w historii, tak kiedyś było.
Dzisiaj tak, wiem, że nie tak było. Do tej pory jeszcze jest ten zwyczaj odprowadzania córki do ołtarza przez ojca.
No.
Chociaż już gdzie niegdzie też się robi, że jak nie ma ojca, to na przykład prowadzę matka, wujek, a ktoś z tyłu.
A co jeżeli byś na przykład mówiła do swojego męża przed ślubem jeszcze, w tym formalnym, mówiłabyś mężu? Czy byłby w twoich oczach tak samo mężem, czy jednak to byłoby jakieś sztuczne?
W moich oczach mężem na długo przed w ogóle zaręczynami i tak dalej.
Łapię.
Ale nie mówiłam Fajnie. Do niego, tak? Bo uważałam to za bardzo zobowiązujące i wolałam ustalić z nim ten moment, w którym zaczniemy tak się nazywać.
Rozumiem.
Zdjęliśmy go na
ślubie. Pytanie mam do Doroty. Ponieważ dzisiaj mówimy o różnicach takich, co nam przeszkadza w tej drugiej płci. Powiedz, co tobie najbardziej przeszkadza u swojego męża? Jakie są rzeczy, o które go prosiłaś, żeby on zmienił, ale tego nie zrobił? I czy ty sobie odpuściłaś proszenie go o to i to zaakceptowałaś, czy prosisz go dalej i psujesz sobie tym nerwy?
To jest bardzo dobre pytanie. Ale wiesz co, ja w ogóle zadzwoniłam, żeby powiedzieć.
No.
Na ten temat i Michałowi też, skoro jest. W ogóle bardzo dobry pomysł, że do tego tematu zaprosiłaś mężczyznę.
No wiem.
I że ma na imię tak samo jak mój mąż.
Czuję się zaszczycony.
To się miło do ciebie uśmiecham, Michał.
No, czuję się zaszczycony, naprawdę.
Szkoda, że on tego nie słyszy.
Do rzeczy.
No więc chodzi o to, że opowiadasz o tych stereotypach między innymi i o tym na przykład, że jakże on siedzi w domu, no to mógłby coś tam zrobić i tak dalej, a ja z obserwacji i już własnego doświadczenia wiem, że największym, najgorszym problemem w związku, od którego się wszystko zaczyna, są właśnie problemy z komunikacją, to znaczy jak się już jest z kimś, nawet jeżeli to nie jest mój, w każdej relacji międzyludzkiej powinno się ustalić jakieś zasady. I jeżeli te zasady nawet nie są stereotypowe, to po ich ustaleniu wiemy, co jak, wiemy, na czym stoimy i co mamy robić.
Okej, okay, są zasady. No i ta
Więc
druga strona...
Może być taka zasada, że ludzie często związują się i od razu uważają, że z mojego punktu widzenia ja jako osoba płci męskiej w związku powinienem robić to, a ta płeć żeńska powinna robić tamto. Mhm. A może płeć żeńska mieć zupełnie inne wyobrażenie na ten temat i ludzie nie dogadując się ze sobą, nie ustalając niczego, doprowadzają do idiotycznych konfliktów.
Prawda.
Ja ze swoim mężem mam ustalone zupełnie inne niż stereotypowe zasady, bo mamy trochę inne życie niż stereotypowo powinno wyglądać według niektórych. Więc u nas przede wszystkim jest tak, że ja jestem indywidualną jednostką i on jest indywidualną jednostką i ja mu się w jego prywatne życie nie wpierniczam, ani on mi. I to jest dobre, moim zdaniem.
To jest piękne.
Bo w tym momencie każdy może robić swoje i sobie nie przeszkadzać, a jak robimy coś razem, to jest jeszcze super fajne. są oczywiście takie rzeczy, które mnie w nim wkurzają. Tak, mnie w nim wkurzają i jego pewnie też niektóre we mnie rzeczy wkurzają. No ładne, jesteśmy troszkę różni. Są takie rzeczy, o które go prosiłam, żeby zrobił, ale to jest na zasadzie takie, ja mu mówię, że zaobserwowałam coś, co mi nie do końca pasuje i sugeruję mu zmianę. I do jego zależy decyzja. Nie zrobi, trudno, nie czepiam się.
Chyba, że to nie było naprawdę, takich radykalnych.
Nie, chyba, że naprawdę to koliduje we mnie. Jeżeli to jest tylko w jego zakresie, na przykład posprzątaj swoje biurko, no nie, tak jak można powiedzieć, to dopóki on nie posprząta, dopóty nie będzie posprzątany. Ja tego nie robię za niego, nie zmuszam go i nie krzyczę, jak nie zrobię.
A jeśli przestanie przestrzegać zasady już wcześniej określone, no, na których jakby opiera się od podstawy wasz związek, to wtedy machniesz na to rękę i się dostosujesz, czy jednak będziesz na nim wymuszała?
No jeżeli są ustalone zasady, my jesteśmy jednak, ja i mój mąż, takimi ludźmi, którzy się trzymają bardzo zasad, więc wymagamy tego od siebie nawzajem też. Więc jeżeli by jakąś zasadę zaczął no, w widoczny sposób ignorować, a nie ignorował jej wcześniej, na pewno, który mnie niczym takim nie wkurzył, no to musiałabym mu zwrócić uwagę, żeby, nie wiem, może zapomniał. Wtedy ci zapominają co jakiś czas.
I męczyłabyś go do tego czasu, ażby nie, do tej zasady nie. wrócił?
Nie, na tej samej zasadzie, co mówiłam wcześniej, czyli jednorazowe przypomnienie, jak nie zadziała i przez jakiś czas minął, no to znowu raz, po trzecim ostrzeżeniu ma już przerąbane.
I co wtedy? Zostawiasz go?
No wtedy w zależności od tego, co to w ogóle za zasada jest łamana, bo jeżeli nie sprząta po sobie czegoś, no to jestem w stanie mu tylko po prostu przeprowadzić pogadankę na temat, dlaczego jesteś niechlujem i jakoś mu to do dalszego informacji. Tak? Jeżeli to jest jakaś poważna zasada, na przykład dlaczego zdradzasz mnie w każdy piątek wieczorem, no to za trzecim razem już do widzenia.
Ale to dwie zdrady wcześniej byś przebaczyła?
Nie, nie. Dwa razy zwrócenie uwagi.
Aha. A nie, bo to co piątek wieczorem.
Nie zdradzaj mnie, nie zdradzaj mnie. No dobra, sio.
Tak, piątek wieczorem zdradził, dowiaduję się w sobotę rano i mówię, przypominam ci, że miałeś mnie zdradzać. I w niedzielę to samo, do piątku się nie robi.
Podziwiam twoją tolerancję.
Nie, w tym momencie to był już taki troszkę żart sytuacyjny. Nie,
nie, no ale tak, ale warto rozróżnić, co jest ważne, a co nie jest ważne, nie? Że sprzątanie nie do końca jest ważne, przez jakiś czas można pożyć w syfie, a później posprzątać samemu nawet, więc to nie jest jakiś taki największy problem, tak, masz rację. No ale już seks z inną kobietą.
No to jest też kwestia ustaleń. Niektóre małżeństwa albo związki, konkubinaty i tak dalej dopuszczają to. Więc mówię, wszystko trzeba
pytanie,
ustalić.
Czy to jest dobre? Pytanie, czy to jest dobre?
Moim zdaniem każdy człowiek może sam sobie powiedzieć, co jest dla niego. My jesteśmy dorośli. Ale w związku już może być trochę inny priorytet. Na przykład kawaler lubi skakać z kwiatka na kwiatek, ale jak znajdzie tą jedyną, no to już woli się ograniczyć.
Ale to nie jest takie, bo jeżeli facet z zasady lubi skakać z kwiatka na kwiatek, to prawdopodobnie w małżeństwie też dojdzie do takiego punktu, w którym zatęskni za tym.
Nie. To od niego.
Ja znam dużo związków, gdzie gościu tak sobie skaka z kwiatka na kwiatek i jak się zakochał, koniec, kropka. I jest,
tak,
wiesz,
tak też bywa.
Wiele, wiele lat i w ogóle nawet mu nie w głowie, nie? Nigdy w życiu by jej nie stracił.
Chodzi o to, po co on skakał z kwiatka na kwiatek.
Tak. Szukał tej właściwej. Jak znajdzie, to koniec, nie? Już nie musi. Dobra, Dorota. Ja cię rozłączam. Dzięki za telefon.
No też. To było bardzo miło.
Wzajemnie. Pozdrów męża.
Oczywiście. Będzie musiał przesłuchać.
Niech słucha i niech się uczy. Dobrze. To była Dorota. Zanim zaczniemy kontynuować temat, posłuchajmy, co na temat małżeństwa mówi Marcin Daniec. Przygotowując się do tej audycji, znalazłam sobie taki sketch. Niech będzie, że to sketch. Posłuchajmy. Wszystko tak działa. Marcin Daniec mówi o małżeństwie.
Mam do ciebie prośbę, młody. Obserwuję cię już od samego początku. I się nie śmiej, bo szału dostanę, rozumiesz? Co się śmiejesz, powiedz? Jesteś żonaty? A, no nie, no. To dlatego się śmiejesz. Siedzi kawaler. No jakie to śmieszne jest. Stary, mówię ci, nie śmiej się, bo się przekonasz, co to jest małżeństwo, bo widzę, że nie jesteś sam. Zobaczysz. Na razie to jest śmieszne. Stary, ostrzegam cię. Ożenisz się, od razu dostajesz na paluch tak zwany wykrywacz kłamstw. I jesteś zdalnie sterowany. Masz tak zwanego GPS-a. Nie patrz na mnie, tylko na żonatych. Patrz, jak posmutniał. No tak, młody. Mało tego. Trzy rzędy dalej za tobą siedzi taki kutynko przyprószony. Cztery, w kamizelce, w scenie malucha. To się obejrzyj i zobacz. Jak będziesz miał tyle lat co pan, to się będziesz tak z siebie śmiał, jak on teraz z ciebie. Rozumiesz? No. Mało tego, młody. Już na drugi dzień po ślubie jedyna chwila wolności, balkonik. A nie będziesz palił, to w ogóle nie wyjdziesz, rozumiesz? No. Masz cały czas na tego w sobie. A na dole, pod balkonem, kumple po rozwodach. I to rozpoznasz momentalnie. Na całe Opole bije blask i szczęście. I żonaty. Koledzy z dołu nie muszą wiedzieć, że się ożeniłeś i do ciebie jak co weekend. A ty? No to ci zaszyfrują, że miejsce spotkania jest w parku w stepie szeroki. A ty co? No, dochodzisz do filtra. Twój czas już minął. Musisz wracać. Ostatnia próba kolegów z dołu. Czy jesteś kozakiem? Mój sokole. Mój sokole. A ty na dół. I uwolnij mnie. Zapamiętaj. Cześć. Polska!
Ogólnie ten kawał mówił o tym, sketch, mówił o tym, że kobiety są złe, ponieważ od razu po ślubie, zaraz po zaobrączkowaniu faceta robią z niego niewolnika. Czy tak jest?
Tak bywa.
Czy my naprawdę jesteśmy takie nieznośne?
Wiesz co, ostatnio jechałem sobie pociągiem, to powiem historię zaobserwowaną z życia, gdzie jechało sobie starsze małżeństwo i z kontekstu ich rozmowy bardzo głośno, znaczy głównie to ta kobieta rozmawiała, a facet był w jaskini. Ja jako facet widzę od razu, że facet jest w jaskini. I ta kobieta cały czas najeżdżała. Cały czas najeżdżała, akurat nie na tego męża, tylko na swoje córki, że jak wychowują wnuków. I są kobiety takie, które mają taki instynkt władzy. To znaczy, zanim zaobrączkują faceta, to, że tak użyję takiego słowa, zaobrączkują. Zanim zaobrączkują faceta, to jest wszystko fajnie. Facet chce. Natomiast po zaobrączkowaniu są nauczone przez swoich prawdopodobnie rodziców tak, że one muszą tym wszystkim sterować, bo facet się do niczego nie nadaje. I wtedy facet naprawdę przestaje się nadawać do czegokolwiek, bo kobieta go nie dopuszcza. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś reguła i to się chyba zaczyna zmieniać w dzisiejszych młodszych małżeństwach, bo jest większy nacisk kładziony na partnerstwo. Natomiast widać to u wielu starszych w wielu starszych małżeństwach. To tak. Też było widać w małżeństwie mojej babci i mojego dziadka, gdzie babcia była tą, która zawsze opierdzielała tak naprawdę tego dziadka. A dziadek to przyjmował. Dziadek chyba tak chciał żyć. Dziadek był oczywiście bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, bo ja nie chcę powiedzieć, że dziadek był ciapą, bo nie był. Natomiast chyba pasowało mu to, że żona się zajmie wszystkim w domu, opierdzieli kiedy trzeba. Akurat dziadek sprzątał. Natomiast są takie kobiety, które po prostu tak, już z kumplami na piwo nie, tak, bo ty się musisz domem zająć, ty masz dom, ty masz tu siedzieć i to widać w starszych małżeństwach.
Okej, chwila. Tak było. Ale czy to nie wynika z tego, że po pierwsze mężczyźni nie są mężczyznami, tylko chłopcami i nie umieją powiedzieć kobiecie, że ja mam swoje życie, ty masz swoje życie i to jeśli ktoś by miał rządzić w tym domu, to powinienem to być ja? No przecież Ja powiem z doświadczenia, że dla kobiety to jest super, jak facet rządzi w domu i jak on zdejmie z jej głowy te wszystkie obowiązki decydowania o ważnych rzeczach. To jest naprawdę super. Poczekaj jeszcze. A druga rzecz, czy faceci nie robią tego z tego powodu, że najważniejszy jest święty spokój. I nieważne, co ona chce, ja mam to wszystko gdzieś, ponieważ dla mnie najważniejszy jest święty spokój.
No, to drugie. Ja bym nie wyciągał takich kategorycznych wniosków, że facet, który pozwala, tak, żeby tak powiem sobie, wejść na głowę przez kobietę, jest od razu chłopcem, a nie facetem. Bo facet się zamknie w swojej jaskini, ma święty spokój tak naprawdę sam przed sobą i są tacy faceci, którzy się do tego stopnia wyłączą, że po prostu no, niech se gdera, no nie? Niech se pogdera i tak zrobię swoje.
Że i tak pójdzie z kumplami na piwo?
Tak, tak, generalnie takie przypadki są. Kobieta pogdera, ale ten. Znaczy, kwestia jest bardziej taka, że są kobiety, i nie chcę powiedzieć, że to jest reguła, ale są takie, ja się spotkałem niejednokrotnie, które chcą rządzić. I teraz pytanie, jeżeli są już małżeństwem, co zrobić, jeżeli, wiesz, zaczynają się pojawiać awantury, co facet powinien zrobić? Facet powie, ja tu rządzę, a ona powie, wąs kuchni, ty się do niczego nie nadajesz, idź, zajmij się swoją robotą i ten, po czym będzie oczekiwać, że cała kasa pójdzie do tej kobiety, ona będzie zarządzać, ona będzie decydować, w jaki sposób zajmować się dziećmi i tego faceta będzie izolować. I takie przypadki się zdarzają i to są przypadki bardzo złe według mnie. I kobieta, która tak postępuje, robi krzywdę sobie, mężowi i dzieciom.
Oczywiście, ale...
Ale tak się zdarza.
Okej, okay, ale no co to jest za mężczyzna, który dopuszcza do takiej sytuacji? Co to jest za... Przecież zanim zostali tego małżeństwa... Średnio się spotykają ludzie, nie wiem, rok powiedzmy, tak? No to jeśli on przez rok ją przyzwyczaja do tego, że ona może tak robić, no to czego on się spodziewa później po ślubie? Czego on się spodziewa wtedy, kiedy pojawiają się dzieci?
Myślę, że on sobie nie zdaje z tego sprawy. Facet nie ma takiego instynktu macierzyńskiego jak kobieta i on nie analizuje, jak to będzie wyglądało. Facet działa impulsywnie, czyli pojawia się dzieci, pojawiają się dzieci, pojawia się task, zadanie. Więc facet w ogóle nie myśli, on nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, kiedy się pojawi dziecko.
Okej, okay, ale czy to nie jest właśnie na tej zasadzie, że żebym miał święty spokój, to pozwolę jej na wszystko,
jest.
A później nagle, wiesz, pojawia się coś, w czym on chce brać udział i on go nie dopuszcza i on się dziwi. Dlaczego jest. On się dziwi?
No. To jest dobre pytanie. No, sam sobie pozwolił na to. Pytanie tylko, bo dzisiaj mamy tak, że możemy się dobrowolnie spotykać jak chcemy, no nie? Ale kiedyś było trochę inaczej, bo ja mówię o ludziach starszej daty, starszych ludziach. I kiedyś było, ja nawet podpytywałem mojego dziadka, jak to wyglądało, jak on poznawał swoją żonę, drugiego dziadka. Moja babcia, czyli żona tamtego dziadka już wielu, wielu lat nie żyje, natomiast generalnie oni się nie mogli za bardzo spotykać sam na sam i poznawać, bo cały czas był nadzór. Nie wolno było tak, wiesz, sobie gdzie się chce chodzić i przesiadywać, bo rodzina pilnowała. Tym bardziej, że oni raczej pochodzili z takiej zamkniętej społeczności wiejskiej. W związku z czym no i wtedy, wiesz, ten mężczyzna też nie jest w stanie poznać, a kobiety niestety, ale potrafią udawać. Lepiej potrafią udawać niż faceci. I są kobiety, które chcą udawać po to, żeby mieć męża. Bo jest presja, bo trzeba, bo powinno się.
No to jest fakt, tak. Kiedyś słyszałam taką wypowiedź dziewczyny, która powiedziała, że wyszła za mąż za człowieka, do którego właściwie nic nie czuła, ponieważ lepiej być rozwódką niż starą panną. Tak. Dzwoni Jacek. Odbierzmy Jacka. Jacku, jesteś już?
Proszę.
Jesteś.
Witam serdecznie.
Witaj.
W kontekście tej rozmowy to ja myślę, że w ogóle ludzie lubią sobie sprzedawać takie policzki po prostu. Takie liście, po których już jest się ciężko podnieść.
W związku tutaj... ludzie się dołują zamiast mówić sobie pozytywne rzeczy, tak?
Niekoniecznie w związku, w takich poważnych życiowych sytuacjach pomiędzy dwojgiem ludzi przeciwnych płci. I tutaj podam dwa takie przykłady. Mój znajomy po wielu latach utrzymywania swojej byłej kobiety, no można powiedzieć, że wpakował w swoją kobietę ze 3 luksusowe samochody, samemu nie mając z tego nic, mieszkając w jakimś wynajętym po prostu pokoju, w skandalicznych warunkach, można powiedzieć, że ta kobieta była dla niego całym jego życiem, do tego stopnia, że przez pracę, przez pęd do kariery, pracę w trudnych warunkach, stracił zdrowie. No i to do tego stopnia stracił zdrowie, że teraz ma drugą grupę inwalidzką.
Okej, okay. Poczekaj, bo ja ci przerwę, ponieważ ty mówisz to takim tonem, jakby ona była temu winna. Tak uważasz?
Tak uważam, że jest winna.
Ale czego?
Ja się nie zgodzę, absolutnie się nie zgodzę. To znaczy to, że jeżeli ona to wykorzystała, to nie świadczy o niej dobrze, ale pamiętaj, Jacku, o tym, że jeżeli facet, w ogóle, jak słuchają tego faceci, facet nie może... Ogólnie.
Ale ja jeszcze nie skończyłem tej historii. Ta historia kończy się w momencie, kiedy jakby jego uczucie do niej w ogóle nie wygasa, tak? Tylko jest rozmowa pomiędzy nimi i pada tekst pod tytułem: kochanie, ja już nie daję rady, tak? Tak dalej być nie może, tak? Ja się zajmę tutaj, prawda, jakąś pracą mniej płatną, tak? Ale będę samodzielny, po czym ona stwierdza, że hej, że z kimś takim to ja nie mam ochoty żyć. Nawet jeżeli ona tak myślała, to w moim ujęciu to jest policzek, to nie powinna tego mówić. To jest po prostu kosa pod żebra, jak to się mówi.
No jest.
No nie wiem, bo to jest właśnie to samo, co mówiliśmy przed chwilą, że facet sobie pozwalał na wszystko, ona to wykorzystywała, a później on się dziwi, że słyszy taką rzecz. No hello, rozpieścił ją, to ona mówi do niego jak rozpieszczony bachor.
Gdzie jest jakaś kurtuazja, gdzie jest dobre wychowanie? Bo ja się nad tym zastanawiam. To jest trochę na tej zasadzie, jak się mówi w gronie znajomych, że kumpel kumplowi świni nie podstawia, tak? A tutaj nie jest relacja kumpel-kumpel. Ci ludzie idą ze sobą razem do łóżka, tak? To nie jest relacja znajomi w pracy, tak? A nawet znajomi w pracy mają niepisaną umowę, że słuchaj, choćby nie wiem, co się działo, tak? My tutaj nie będziemy, że tak powiem, sobie kłód pod nogi podstawiać. A tu się okazuje, że no... Ludzie, którzy jakoś tam wyznają sobie miłość, potem są zdolni do takich rzeczy. Drugi taki przykład. Moja koleżanka z dawnych czasów, można powiedzieć, że poznałem ją jeszcze, jak byłem szczeniakiem, naprawdę śliczna, o dużych możliwościach. Poznała faceta, który jak na tamten okres czasu pokazał jej zupełnie inne życie. Życie w Portugalii za dobre pieniądze, gdzie pracowała za barem i w pewnym momencie pod tym wszystkim wróciła do Polski i się okazało, że bajka się skończyła i to się skończyła tak... Dosyć przykro, bo on w tej Polsce zostawił ją z dzieckiem. I to jest dla mnie też niezrozumiałe. Jestem w stanie coś takiego zrozumieć, jak ktoś po prostu nie jest w stanie utrzymać tego dziecka, tak? Zdaję sobie z tego sprawę. Pracuje za tą minimalną krajową i wie, że nie jest w stanie utrzymać tego dzieciaka, ale nawet takie sytuacje są tam w jakiś sposób do ogarnięcia, bo można się dogadać, tak? To jakby też nie jest większy problem, ale jestem w stanie coś takiego zrozumieć. Ale nie jestem w stanie zrozumieć po prostu gościa, który był ileś tam poziomów wyżej finansowo nad nią i był w stanie coś takiego zrobić, a spokojnie by był w stanie utrzymać ją, gdyby ona nie pracowała, i jeszcze trójkę innych dzieci. To dla mnie to jest po prostu bydle do odstrzału, nic więcej.
No, też w komentarzach pod ostatnią audycją jest, że niektórzy nigdy nie dorastają, tak? Że zawsze chłopcy będą chłopcami, nieważne ile będą mieli lat. I to jest właśnie postępowanie takiego chłopca. A jeśli chodzi o ten poprzedni przykład, to dlaczego jakby uważasz, że jakaś kurtuazja może wyjść od osoby, która pozwoliła się miłości... Nie miłości, przepraszam. Osobie, z którą chodziła do łóżka zacharowywać na śmierć, żeby tylko miała auta. Ja
może
nie wiem
ja
na...
A widzisz,
bo ja mam jeszcze zasady jakby oprócz tego, że sam jestem z jakąś tam kobietą w takim, a nie innym układzie, wcześniej byłem w takim, a nie innym, tak, to jeszcze mam zasady, że oprócz tego, że ona jest dla mnie tym obiektem uczuć, to oprócz tego jeszcze jest człowiekiem. Tylko problem polega na tym, że bardzo często kobiety o tym zapominają. Że facet oprócz tego, że jest facetem, to jeszcze jest człowiekiem. Oczywiście to zjawisko występuje też po drugiej stronie, tak? I mamy do czynienia z takim policzkowaniem się, tak? I to niektóre policzki to są takie, po których naprawdę ciężko jest się podnieść.
Więc ja się z tym w pełni zgadzam. Sama często w żartach mówię, że dopóki mój mąż przynosi pieniądze do domu, jest miły mojemu sercu. Tak. I jak patrzę czasem przez pryzmat tego, ponieważ no, moja pensja idzie na opłatę i spłatę kredytu, z jego pensji żyjemy. Taka jest prawda, nie?
Więc... Ja bym tylko chciał, jeśli mogę się odnieść do tego, co Jacek powiedziałeś na temat tego mężczyzny, który dał się owładnąć tej miłości. Ja mam takie założenie pewne, że mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, to jest człowiek, który ma zasady. I ja nie wyobrażam sobie sytuacji teraz, bo jak byłem nastolatkiem, to takie sytuacje oczywiście były, ale wtedy byłem nastolatkiem i potrafiłem dać się owładnąć miłości. I to nawet nie nazwałbym miłością. Natomiast jeżeli ten facet poświęcił wszystko dla tej kobiety, poświęcił całego siebie, zniszczył swoje życie, swoją indywidualność, swoje zasady, tylko dlatego, że ją tak bardzo kochał, to znaczy, że z tą jego miłością coś jest nie tak i to świadczy o tym, że on ma problem
zupełnie
z uczuciami.
Zupełnie się z tym nie zgadzam.
Aha, ale pozwól mi skończyć tylko, bo chciałbym powiedzieć, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że powiem teraz w kontekście mnie, jeżeli ja poznaję jakąś kobietę i ta kobieta mi się podoba, powiedzmy, rozpatruję ją w kategoriach, czy to mogłaby być kandydatka na moją żonę, to ja mam pewne filtry pozakładane, jak ta kobieta powinna się zachowywać, w jaki sposób powinna się do mnie odnosić już na samym starcie. Jeżeli ona przekroczy te zasady, te granice, ja nie muszę o nich mówić, bo jeżeli nawet nie mówię jej o nich, tylko jeżeli widzę, że ona przejawia pewne zachowania, od razu jest u mnie skreślone, tak? Bo tu nie chodzi tylko o wygląd, ale chodzi o pewne zasady i pewne cechy charakteru. I mam wrażenie, że ten człowiek, wiążąc się z tą kobietą, nie miał tych zasad, na których mu zależy i jedyne, za czym poszedł, to uczucie. Zrobił to, niektórzy tak mają po prostu, że zrobił to nieświadomie.
Ale miłość głupia, po prostu gadasz, Michał, takie... jakbyś się nigdy nie zakochał.
Oczywiście, że się zakochałem.
A znasz takie powiedzenie, jak to, że w związku czasami trzeba połknąć żabę?
Nie,
słyszałeś
nie
kiedyś takie powiedzenie? No jest coś takiego, że w związku czasami musisz połknąć żabę i ja uważam, że ta jego kobieta po prostu zapomniała o tym albo zupełnie była tego nieświadoma, że należało przełknąć tą żabę, tak, to, że już nie będzie tych kilku czy kilkunastu tysięcy złotych na koncie, tak, tylko będzie tam kilka, trzy, czy tam powiedzmy nawet mniej niż trzy i powiedzieć cokolwiek innego, jeżeli jej ta sytuacja nie pasowała. Bo ona doskonale wiedziała, że to go zniszczy. Więc ja, wiesz co, to jest naprawdę, to co teraz powiedziałeś, to w moich oczach bardzo źle o tobie świadczy. Bo to jest właśnie taka kosa pod żebra. Czasami trzeba połknąć żabę, żeby nie zabić tego drugiego człowieka. I wiesz, to jest taka fundamentalna zasada, której bym oczekiwał od każdego.
Ale to była blachara, to nie była kobieta.
Ale Jacek, masz rację, ja nie bronię tej kobiety. Ta kobieta, jeżeli się w ten sposób zachowała, to byłaby zła kobieta, jak to powiedział Linda w filmie. No to zła kobieta była. Natomiast nie zapominaj, że ten facet sobie tą złą kobietę wybrał i w jakiś sposób zdecydował, że to ma być jego partnerka i nawet jak ona była tą złą kobietą, jak on już widział, że ona jest tą złą kobietą, dalej był tak owładnięty uczuciem i tak ogłupiony, że dalej w to brnął i pozwolił tak naprawdę na to, żeby ona mu zniszczyła życie, bo jeżeli facet nie pozwoli na to, żeby kobieta mu zniszczyła życie, to ona mu nie zniszczy życie.
Tylko ale dlaczego my się... wyjaśnij mi, dlaczego my się poruszamy na tej płaszczyźnie mężczyzna-kobieta? To co, to jak oni są już w związku, to już nie są ludźmi, tak?
Są, to jak, że są.
To jak powiedzmy, nie wiem, to jak powiedzmy ja bym był razem z tobą współwłaścicielem jakiejś wyspy na Karaibach, to byś patrzył na mnie przez pryzmat moich udziałów, czy przez pryzmat tego, że wiesz, że jesteśmy wspólnikami, tak? I że prowadzimy fajny biznes.
I tak bym patrzył, i tak. Z jednej strony bym patrzył przez pryzmat udziałów, że to jest bądź co, bądź interes, a z drugiej strony bym patrzył jako człowiek, ale też jako chrześcijanin tak naprawdę, bo to jest też pewne podejście do życia. Patrzyłbym na człowieka, czyli ja staram się nie ranić ludzi, tak? Czyli, ale nie możesz mówić tak, ty starasz się nie ranić ludzi i masz pewne zasady. Ja staram się nie ranić, Becia też się stara nie ranić ludzi, prawda? Ale ta kobieta, o której wspomniałeś, nie ma takich filtrów, nie ma takich granic, że ona nie chce zranić, nie ma takich uczuć względem, tylko potrafi walnąć z grubej rury i to jest bardzo złe. Natomiast nie umniejszaj temu, że facet sobie na to pozwolił, żeby zła kobieta zawładnęła nim.
Nie, zupełnie to jest, wiesz, to jest zupełnie nie moja, to jest zupełnie nie moja bajka. Znaczy się, rozumiem. Dla mnie, i to będzie bardzo osobiste, co teraz powiem, mimo że to jest na antenie, dla mnie uczucia to są właśnie pewne poświęcenia dla tej drugiej strony. Nawet bardzo skrajne poświęcenia i tutaj pod tym względem jestem, można powiedzieć, irracjonalno-romantyczny, tak?
Rozumiem, więc tutaj ale to jest absolutnie... bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Czy są tacy ludzie jak ty i ja szanuję takich ludzi, natomiast to jest bardzo niebezpieczne, bo to może spowodować, że na przykład jakaś kobieta ci zaimponuje czymś i możesz się na przykład wpakować w układ, w którym będziesz po prostu sukcesywnie niszczony i nie będziesz potrafił z niego wyjść. Ten układ wtedy będzie toksyczny, bo widać ewidentnie, że ten układ był toksyczny.
No tak, tylko jakby odwrócić tą sytuację, o której ty teraz mówisz, tą taką tezę, którą próbujesz przystawić do mojej postawy, to z drugiej strony dla mnie i podejrzewam, że dla wielu ludzi jeszcze gorsze jest to, żeby cały czas robić taką racjonalną analizę zachowań swojej partnerki czy partnera. No dla mnie
nie,
takie
nie,
coś
nie, nie,
to
nie, 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 nie cały czas, pachnie, bo wiesz. Przechodzi nie. Z jednej skrajności w drugą. Nie cały czas. Są elementy romantyczne. Ja też jestem romantykiem. Też lubię, wiesz, spacery w nocy, wiesz, przy gwiazdach i tak dalej.
I
też,
gra na gitarze.
Też potrafię się zakochać i też gram na gitarze i w ogóle. I lubię Norę Jones i Smenty, jak jest, i też mi bywa smutno i też czasem mi się zdarza płakać. I to są ludzkie rzeczy. Natomiast jest coś takiego jak męska odpowiedzialność i męska świadomość i jedno nie może przesłaniać drugiego, to znaczy, że logika nie może przesłaniać uczuć, bo wtedy człowiek się staje nieczułym sukinkotem, ale też uczucia nie mogą przesłaniać racjonalnego myślenia w wyborze partnerki.
Tak.
A to odpowiedzialność nie jest już po obu stronach, tylko po
jest,
jednej?
Jest, oczywiście,
oczywiście
jest.
Odpowiedzialność, zasady, rzeczy, których się trzeba trzymać.
Ale bo ja mam wrażenie, że tak trochę tak przesuwamy tą odpowiedzialność w tą rozmowie, w tej rozmowie tak bardziej na jedną stronę, tak? Na zasadzie, frajer wpadł na nóż, no to frajer jak wpadł, no, że brzuch mu przebiło, no co za idiota, jednego idiotę mniej.
Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony odpowiedzialność leży po obu stronach. Kobieta powinna postępować w taki sam sposób, czyli z jednej strony uczucia uczuciami, a z drugiej strony też pewna świadomość. Wiele kobiet, jak wybiera sobie partnera, no, że są kobiety, które wybierają sobie partnera z perfidnej po prostu korzyści, tak jak prawdopodobnie ta kobieta zrobiła, że po prostu z perfidnej korzyści wybrała sobie słabego psychicznie faceta i ona dokonała tak naprawdę bardziej racjonalnego wyboru, co jej się opłaca, a ten facet dał się w to wciągnąć, ale tak naprawdę odpowiedzialność za to leży po drugiej stronie. Ja nie umniejszam jakby zła, które wyrządziła ta kobieta. Natomiast nie, ja chcę powiedzieć, że tak naprawdę zarówno ta kobieta jest pewnym rzeczą winna swojej perfidii, ale ten facet też jest czemuś winien. Tak? Też sobie pozwolił na to. dopuścił do sytuacji, w której wpadł w toksyczny związek.
Aha, czyli uważasz, że jakby w supermarketach polikwidowali te agencje ochrony i ludzie by zaczęli tam wynosić różne sprzęty, owoce i tak dalej, to byś powiedział, no tak, no supermarkety są winne, tak?
Powiedziałbym, że zarówno klienci, którzy, znaczy złodzieje są winni, i supermarkety też są winne. Bo każdy, kto prowadzi tego typu interes, ma świadomość pewną odpowiedzialną, że będzie musiał wynająć ochronę, bo złodzieje są na świecie.
Tak, ale tak samo... odchodzimy już od tematu. Tak? Więc może trzymajmy się jednak...
Ja myślę, że tutaj wchodzimy na bardzo grząski i śliski grunt, także nie, zostawmy ten temat otwarty. Być może ktoś inny będzie miał na to jakąś
ale dzięki wielkie, bo jakby na to nie patrzeć, poruszyłeś bardzo trudny temat i ważny, tak naprawdę.
Oczywiście, toksyczne związki, ale dzisiaj o tym nie mówmy i tym bardziej nie mówmy o supermarketach, ale jak jesteście jeszcze we dwóch i dzisiaj słucham wszystko w ogóle, że kobiety są złe i ten, to mam przed sobą najkrótszą baśń na świecie. Chciałabym ją przeczytać, to jest bardzo krótka i chciałabym poznać wasze zdanie na jej temat. Brzmi tak. Pewnego razu był sobie chłopak, który zapytał dziewczynę: wyjdziesz za mnie? A ona odpowiedziała: nie. I chłopak żył długo i szczęśliwie, już zawsze jeździł na motocyklu, chodził na ryby, na polowania, grał w golfa, pił dużo piwa i szkocki. Miał kasę w banku, mógł zostawiać podniesioną deskę w kiblu i pierdzieć, gdzie tylko chciał. Koniec. I teraz jest moje pytanie, czy wy uważacie, że małżeństwo kończy te wszystkie rzeczy, które zakończyła ta bajka?
Tak i nie. Zależy od ludzi.
Zaczynają mnie twoje odpowiedzi irytować, bo już po raz kolejny mówisz i tak, i nie. To jest taka poprawność polityczna, czy wiesz, zbijasz jakiś elektorat tutaj na boku? No przyznaj się, w jakiej kampanii startujesz, bo to politycy mówią tak, i nie, to zależy, no wie pan, być może. Analiza wskazuje, że to jest całkiem prawdopodobne.
Jacku, zostaw Michała w spokoju i odpowiedz na moje pytanie. Michał, nie odzywaj się. Jacku, odpowiedz na moje pytanie. Czy ty uważasz, że związek ogranicza mężczyznę w takim stopniu, że kobieta mu już naprawdę na nic nie pozwala i to jest w ogóle koniec życia?
Nie, nie uważam tak.
Okej.
Ja się wypowiem. To znaczy, poprawność polityczna, tylko bez obrażania się żadnego skomentuję. Ja, moją cechą charakteru jest to, że jestem absolutnie zawsze niepoprawny politycznie, co możesz sprawdzić w audycji Prosto z Mostu, gdzie ale teraz do pytania. Dlaczego ja powiedziałem i tak, i nie? Ponieważ różni są ludzie i różne są związki. W jednych związkach kobieta ograniczy faceta i facet da się ograniczyć, a w innych związkach poukładają sobie zasadę tak, ja znam takie związki, gdzie facet mówi wprost: fajne jest to w naszym małżeństwie, że ja mogę sobie z kumplami wyskoczyć na piwo, że ja mogę grać w zespole tam z kimś sobie. On jest amatorem totalnym, ale ma z tego uciechę, że mogę sobie grać w zespole, że mogę się zajmować różnymi rzeczami i moja żona też może to robić i też nie mamy z tym żadnego problemu i nie musimy 2-4 na dobę patrzeć sobie w oczy. Dlatego mówię i tak, i nie.
Okej, to uważacie, że te wszystkie skecze, kabarety, baśni i wszystko tego rodzaju powstaje dlatego, że fajnie jest się pośmiać z głupich bab, czy dlatego, że jest w tym bardzo dużo prawdy i że kobiety faktycznie owładniają swoich mężów i że już po prostu zabierają im 3/4 życia, nawet zostawiając im tam trochę, tak? Że no to jest tak, że możesz sobie zapalić papierosa, ale już z kumplami nie wyjdziesz, albo masz się dzisiaj zajmować dzieckiem, bo mi się dzisiaj nie chce i że kobieta bardzo dużo zrzuca na faceta i ten. Czy taka jest prawda, czy po prostu się taką prawdę kreuje?
Pamiętajmy o tym, że skecze i kabarety w pewien sposób koloryzują rzeczywistość. Koloryzują ją po to, żeby rozbawić. Więc nie możemy mówić, że te skecze pokazują prawdę jakąś, albo jakąś taką prawdę, o której się nie mówi i one ją wyśmiewają. Nie pokazują prawdy, dlatego że pokazują pewne stereotypy i je wyśmiewają. A jak sama nazwa wskazuje, stereotypy to są rzeczy, które nie do końca są prawdziwe, ale nam się wydaje czasami, że są prawdziwe. Więc one są po to, żeby bawić. I nie możemy z nich wyciągać jakichś wniosków na temat tego, jak wygląda typowe małżeństwo. Typowe małżeństwo, które jest udane, wygląda tak, że jest udane i mają poukładane pewne sprawy. I każda z jednej strony jest pojedynczym ja, ale jesteśmy też my. Są związki toksyczne, które po prostu są takie, jakie są. I w tych związkach się nie układa. I jedna ze stron próbuje przejąć władzę bardziej, niż powinna to robić. I czasami jest to kobieta, czasami jest to mężczyzna.
Okej, okay, Jacek? Czy Jacek się już nie chce?
Ja myślę, że to jest... Nie, ja myślę, że to jest... Że to jest jakaś prawda, ale to jest prawda jednego pokolenia. Znaczy w dużych mediach obecnie mamy do czynienia z produkcją kontentu wszelakiego rodzaju dla ludzi mniej więcej od 40 roku życia wzwyż, tak?
Naszych rodziców.
Dokładnie. Nie wiem, czy wiecie, ale po prostu Polska jest swego rodzaju rajem dla koncernów farmaceutycznych. W żadnej innej telewizji takiej krajowej, ogólnodostępnej, jak się włączy, nie wiem, brytyjskie BBC, to nie ma tam takiej ilości po prostu reklam leków, jak to widzimy w polskich kanałach prywatnych, jakichś tam prestiżowych. Naprawdę olbrzymia ilość kontentu i ja podejrzewam, że także takiego kontentu czysto rozrywkowego jest celowana właśnie do ludzi w takim, a nie innym przedziale wiekowym. No i to też wynika ze świadomości ludzi, którzy rządzą tymi mediami, a jak wiadomo, nie ma silniejszego czynnika powiązanego z jakimś przewidywaniem niż demografia, a z tą demografią jest bardzo źle.
No tak, to też już wiemy. Dobrze, już będziemy powoli kończyć, więc ja cię, Jacku, rozłączam. Dzięki za telefon.
Było mi bardzo miło.
Wzajemnie.
Dzięki wielkie.
I na koniec jeszcze tak, poruszymy ten temat, który był już poruszany w mojej poprzedniej audycji, czyli czemu mężczyźni częściej popełniają samobójstwa, czemu częściej uciekają jakby od problemów, tak, czemu częściej uciekają od problemów, czemu częściej zostawiają swoje rodziny wtedy, kiedy sobie nie umieją poradzić, bo coś tam. Krawiec dzwoni. To pozwólmy mu też odpowiedzieć na te pytania. Cześć, Krawiec.
Witam, cześć.
Cześć, Krawiec.
Ja jestem tym zatwardziałym kawalerem, który pierdzi i deski nie podnosi, więc chciałem się wypowiedzieć.
Podobała ci się baśń?
Bardzo, tak jest. No, chociaż jestem kawalerem, to obserwuję, co się dookoła dzieje i się takimi rzeczami trochę interesuję, bo lubię tak popatrzeć, jak ludzie żyją, jak się zachowują i tak dalej. No i się przyglądam i no, tej wolności nie ma faktycznie, znaczy jest jej mniej. Po tym, jak się ludzie żenią albo wychodzą za mąż, to już potem no, trzeba się zajmować też przecież dzieckiem, dbać o żonę. Żona ma potrzeby też i to ma bardzo dużo zwykle.
Ale to znaczy, że kobiety są takie złe i zaciśniają ręce na szyi swoich mężów? Czy że po prostu no, taka jest kolej rzeczy?
No, to znaczy, że one też, że trzeba je traktować jako partnerki, o które trzeba trochę też dbać. Ja dlatego jestem sam, bo zdaję sobie sprawę i gardzę sobą po prostu za to, żebym nie zadbał być może należycie, bo bym sobie poszedł na piwo, nie podniósł deski i pierdział cały czas, nie poświęcał czasu, gdzieś tam polas, no w gry, ja lubię sobie w grę pograć od czasu do czasu. Są tacy, mam takich znajomych, którzy mają tutaj trochę lepiej. Można trafić nawet chyba na dziewczynę taką, która będzie z nami gdzieś jechała na jakieś imprezy i interesowała się na przykład tym, co my, na przykład grami komputerowymi.
Ale bo widzisz, bo mój mąż na przykład może robić to wszystko, co mógł robić wcześniej, no poza tym, że zabiera mu większość pieniędzy. Ale poza tym to nic jakby w jego życiu nie zmieniło. I mimo, że ja jednak no, rządzę dużo z pewnych względów, bo po pierwsze jestem starsza, po drugie to jest mój dom, po trzecie no to jakby ja prawie wszystkim tutaj zarządzam, no bo to ja spłacam kredyty i to ja muszę się martwić o to, żeby je spłacić, tak? I żeby mi bank domu nie zabrał, na którego ten kredyt wzięłam. Ale na przykład ja nie mogę powiedzieć, że on jest pantoflarzem, bo on się nie zachowuje jak pantoflarz.
Ale to jest takie brzydkie słowo w ogóle, pantoflarz, nie? Bo to nie zawsze musi być złe, że mężczyzna na przykład bardzo kocha i szanuje swoją kobietę i lubi po prostu z nią przebywać, a nawet woli na przykład przebywać z nią niż pójść z kumplami na imprezę. To w ogóle masakra. Ja sobie tego nie wyobrażam.
Ale ja go puszczam na imprezy nawet i nawet z nim nie chodzę, bo podobno nie ma nic gorszego niż żona na spotkaniu z nim i kumplami. Więc nie chodzę nawet na takie spotkania.
Moim zdaniem powinno być trochę w związku miejsca na wolność, żeby facet też się spotkał sam na sam z kumplami od czasu do czasu, a kobieta z koleżankami sobie się spotkała i porozmawiała. Ale wiecie co, powiem wam, że bardzo mnie niepokoi od lat to, że większość chyba związków, które obserwuję, to są takie, w których są cały czas jakieś kłótnie, ale takie mocne i już rozwód wisi na włosku, albo się rozeszli i ona zabrała dziecko, on wyjechał. Słuchajcie, same takie przypadki no dookoła chyba nie jest dobrze.
Nie, to jest bardzo źle i wokół mnie też jest bardzo dużo rozwodów i ja nie wiem, z czego to wynika.
Wiecie co, może ja powiem, bo jest takie coś, że takie ja mam wrażenie, że kiedyś jednak ludzie byli bardziej zorientowani na, bo też kultura tego wymagała, no nie? Na, że jak ludzie wchodzili w związek małżeński, mieli pewne świadomości, że to jest pewna też odpowiedzialność, no nie? Czyli pewne poświęcenie, złożenie zobowiązania. Dzisiaj mamy taką epokę bardzo konsumpcyjną i taką bardzo egoistyczną, czyli myślimy o tym, co dla nas jest taką luźną, ale myślimy o tym, co jest dla nas najfajniejsze. I teraz małżeństwo, jeżeli komuś się w ogóle wydaje, że małżeństwo to jest tylko różowo, fajnie, zarąbisty seks i wszystko będzie zawsze pięknie, jeszcze komedie romantyczne nas uczą tak naprawdę tego, że żyli długo i szczęśliwie, to my wchodząc w związek małżeński mamy takie wyobrażenie, im wszystkim jest do dupy, bo oni się nie znają, a nam się uda, bo my się tak bardzo kochamy. A zapominamy o tym często, że małżeństwo to też jest poświęcenie, to jest odpowiedzialność, to jest też służba wzajemna sobie. I to doprowadza do tego, że kiedy się zaczynamy rozczarowywać, zaczynamy się żreć, bo nie umiemy ze sobą się komunikować. Nie umiemy stawiać granic, tylko chcemy egoistycznie pociągnąć wszystko dla siebie, tak jak ja chcę. Ja też taki kiedyś byłem, bo ja tego doświadczyłem na sobie, jak to wygląda. I to mnie nauczyło tego, że jeżeli już ktoś myśli o tym, żeby wejść w związek małżeński, niech zainteresuje się, niech sobie nawet przekalkuluje, jak sobie to wyobraża w praktyce.
Okej, okay, i właśnie tutaj, jak jesteśmy przy tych kłótniach i tak dalej, to ja widzę z doświadczenia, że tak jest, że najczęściej facet trzaska drzwiami i wychodzi, nie ma ochoty rozmawiać, rozwiązywać tych problemów, tylko po prostu bierze i od nich ucieka. Dlaczego?
Bo jest chłopcem.
Dlaczego?
Bo mężczyźni są bardziej prości i w takich sytuacjach często reagują prosto też, albo trzaskają właśnie drzwiami, albo hukną, no coś takiego. A kobieta to jest takie stworzenie, które lubi grać w gry, które jest... No kobiety to są aktorki. Wszystkie kobiety to są trochę aktorki, ja tak uważam. I one... Taki mają sposób bycia, taki jest ich styl. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że kobieta po prostu ma narzędzia inne. No facet ma, powiedzmy, siłę czy determinację, odwagę, tego typu rzeczy. Kobieta musi sobie poradzić trochę inaczej. Sprytem, seksem, nie wiem, no coś takiego, nie?
Tak, ale chyba...
Czy to jest dobre?
Ale czekaj, dobre. Michał, czekaj. To jest chyba... To jest dla mnie oczywiste, że jak jest jakiś problem, to uciekanie od niego tego problemu nie rozwiąże. Jedyną możliwością rozwiązania tego problemu jest rozmowa i dojście do jakiegoś konsensusu, tak czy nie?
Tak.
No to dlaczego facet wtedy wychodzi, a nie chce rozmawiać?
No czasem się kończą też argumenty i można tylko wyjść i trzasnąć drzwiami, ale no na pewno warto gadać, warto rozmawiać, jakby to powiedział Jan Pospieszalski, bo to jest, no to rozwiązuje zawsze problem, tylko że mało kto potrafi tak naprawdę porozmawiać jak, no tak szczerze zapytać się, słuchaj, no i na kompromis trzeba jakiś pójść, coś dać od siebie, to kosztuje wszystko. Ale jeszcze chciałbym jedną ciekawą rzecz powiedzieć szybko, że z tego co widzę, to dziecko jest zawsze takim czynnikiem, który bardzo łączy małżeństwa, ludzi, kobietę i mężczyznę, i pozwala te związki często uratować. I no, dziecko tu fantastycznie działa. Bardzo często jest tak, że związki się nie rozwijają tylko ze względu na dziecko właśnie.
No, czasem dziecko jest krzywdzone bardziej będąc w takim związku, niż będąc w związku rozbitym. No, ale to nieważne, to zostawmy na razie.
Ja może tylko bym chciał powiedzieć tutaj w kontekście takiej pewnej książki, którą przeczytałem kiedyś. No. Też polecam Inteligencja Erotyczna Esther Perel. Autorka się nazywa Esther Perel. I to ja się nie zgodzę, Krawiec, z tobą, że dziecko często łączy to małżeństwo. Ja bym powiedział, że bardzo często jest przez nieumiejętność tak naprawdę rodziców do rozwiązywania konfliktów dziecko dzieli małżeństwo.
A w jaki sposób?
W taki sposób, że no nawet po pierwsze, bo tam w tej książce było akurat powiedziane w kontekście seksualnym, bo to była książka Inteligencja Erotyczna. Więc to jest jeden z aspektów, że na przykład kobiety, i to się często zdarza, że kiedy urodzą dziecko, jakby przelewają tą miłość, którą miały do mężczyzny, na to dziecko.
Tak.
I wtedy mężczyzna tak naprawdę czuje się odtrącony i zaczyna się czuć źle. I to jest bardzo, bardzo, bardzo złe. Druga sprawa, że kobiety niestety, to jest prawda, co powiedziałeś o tym aktorstwie, kobiety potrafią nagradzać i karać seksem. I też, to jest też bardzo złe, że na przykład kobieta, jeśli jej się coś nie podoba w facecie, to po prostu z nim do łóżka nie pójdzie. To jest bardzo krzywdzące dla małżeństwa. A jeżeli jeszcze w to wchodzi aspekt dziecka, że odrzuca jakby męża, bo on już spełnił swoją rolę reprodukcyjną i teraz jest dziecko, to dziecko po prostu dzieli to małżeństwo. Ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie sfery seksualnej. To dotyczy całej sfery emocjonalnej, kiedy kobieta całe swoje uczucia, które miała do mężczyzny, przelewa na dziecko. I żeby małżeństwo trwało i było szczęśliwe, to zarówno mężczyzna, jak i kobieta muszą wydzielić. Jest dziecko i jesteśmy my. I to jest bardzo trudne i to wymaga tak naprawdę dojrzałości z obu stron.
Dokładnie, zgadzam się w zupełności, bo tak jest, że kobieta przestaje się facetem interesować, kiedy dziecko się pojawia, i to jest bardzo częste. Uh-huh. Wydaje mi się, że to wynika z kolei z tego, że no tak jak kiedyś mówiłem w audycji, kobieta jest w cudzysłowie świątynią szatana, który symbolizuje naturę i jest tej naturze podległa bardzo mocno, bardziej niż facet. I tak sobie myślę, że to uczucie do mężczyzny, które ona ma przed urodzeniem, to chodzi też w dużej części o geny, o dziecko. Ona szuka po prostu dobrego samca, nie? Ale no ludzie to takie stworzenia, które lubią to wszystko ubierać w takie ładniejsze ciuszki trochę i dodawać do tego sobie różne dodatkowe rzeczy, ale wydaje mi się, że to się sprowadza do tych spraw.
Tak, to wróćmy już do tego ostatniego już tematu. Dlaczego mężczyźni częściej popełniają samobójstwa? No, że są bardziej radykalni, w sensie takim, że kobiety to się bardziej chcą okaleczyć, żeby zwrócić na siebie uwagę, a mężczyźni się zabijają, bo już się chcą zabić. No to jest temat już oczywisty, przerabiany w poprzednim odcinku. Nie mówmy o tym. Mówmy tylko o tym, dlaczego częściej popełniają samobójstwa. Czy to jest forma ucieczki, czy z jakiegoś innego powodu. Mój mąż na przykład uważa, że to dlatego, że są bardziej podatni na emocje i ja tego nie do końca rozumiem. Wytłumaczcie mi. Michał.
Ja się z tym nie zgadzam, że dlatego, że są bardziej emocjonalni. Znaczy generalnie mężczyźni są tak samo emocjonalni jak kobiety, tylko w inny sposób. A to, co według mnie, tak po mojemu, co może być powodem, to po pierwsze dlatego, że mężczyźni przez kulturę też częściej tłumią emocje, i tłumią je w sobie. Po drugie, działają impulsywnie. Czyli krótko mówiąc, taka kombinacja powoduje to, że są bardziej skłonni do samobójstw, bo samobójstwo też jest pewnym, z jednej strony jest procesem myślowym, dochodzeniem, ale samo to samobójstwo jest impulsem już, że dobra, ja już zrobię to teraz. I kiedy te emocje się nawarstwiają, nie ma komu jak wylać tych emocji, partnerce na przykład nie ma oparcia, ale tu nie chcę zaraz rzucać sobie winy na partnerkę oczywiście, bo to nie musi być związane z partnerką, uh-huh. może być związane z pracą, może być związane z jakimkolwiek życiem osobistym, z relacją rodzinną, poza małżeństwem, czy z sytuacją finansową, on tłumi w sobie te emocje. Jak jest sytuacja na przykład finansowa, to na przykład dochodzi do tego wstyd, bo z jednej strony ma poczucie, że powinien być odpowiedzialny, wstydzi się ujawnić pewnych rzeczy o sobie, nie ma tej potrzeby gadania, tylko zamyka się w jaskini, tłumi, w pewnym momencie następuje impuls, idzie się zabić.
Okej, okay, jeszcze o tej impulsywności, to ja tam czytałam, że badania tak wykazują, że jednak facet to planuje dłużej i planuje na przykład tak, żeby nikogo do tego nie mieszać. W sensie, że nie wiem, kobieta się pójdzie i rzuci pod pociąg, także ktoś ją zabije, bo sama nie jest w stanie, a mężczyzna pójdzie i rzuci się z mostu, tak żeby już nikogo innego nie obciążać swoją śmiercią.
A ja dodam jeszcze może, że sprawa honorowa to jest, i że znaczy, no bo samobójstwo to jest taka właśnie sprawa honorowa trochę i dla kobieta to jest, takie sprawy są istotniejsze trochę, no kobieta to luzuje troszeczkę. Ja nie mówię, że kobiety są niehonorowe, tylko że to nie jest, no nie mają takiego fioła na tym punkcie, tak mi się wydaje. A i też pewnie faceci mają często większą odpowiedzialność, muszą tam dbać o kasiorę i często dają dupy, nie? A na zakończenie powiem jeszcze taką ciekawostkę, że dużo osób będących w związkach zazdrości takim osobom jak ja, które mają tą wolność, nie? Większą, a z drugiej strony ja na przykład zazdroszczę czasem tym, którzy mają dzieci jakieś fajne, do czegoś tam doszli, fajny domek, spędzają sobie ten czas z kobietą w takiej przytulnej, fajnej, domowej atmosferze, też im czasem tego zazdroszczę.
Więc ja ci powiem... To, co powiedział Michał podczas ostatniego naszego spotkania, w momencie, kiedy mój mąż zaczął narzekać na mnie, i on mu powiedział, że popraw mnie, Michał, jeśli się mylę, znaczy jeśli to trochę przerabiam, że najtrudniejsze jest spać samemu, że jak się człowiek przyzwyczai już do spania z kimś obok, to brakuje strasznie tej bliskości. Nie?
No tak, tak powiedziałem.
Tak, i to jest chyba coś, co ludzi bardzo przy sobie trzyma. Takie potrzeba bycia ze sobą, bo człowiek nie jest stworzony do tego, żeby być sam. Wszystko jedno, co krawczy nie powiesz, nie zgodzę się z tobą. Człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć razem. Między innymi dlatego są takie różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, żeby się uzupełniać nawzajem, tak? Mężczyzna, nie wiem, nie wysprząta domu, tak jak kobieta, mimo że niektórzy uważają, że tak jest, dalej się z tym nie zgadzam. Nie zrobi wielu rzeczy tak dobrze, jak zrobiłaby to kobieta, właśnie dlatego, że to jest miejsce kobiety, gdzieś tam w pewnych sferach tego życia, tak?
Ja się z tym zgadzam.
I powinna być kobieta przy mężczyźnie i powinien być mężczyzna przy kobiecie. I moim zdaniem właśnie dlatego, że jesteśmy tak stworzeni przez cokolwiek, nie wiem, Boga, ewolucję, potwora, spaghetti, to tylko i wyłącznie dlatego umiemy ze sobą wytrzymać i się nie zabijamy. Taka jest moja konkluzja tego całego odcinka, że po prostu jesteśmy sobie potrzebni.
No, mi brak bliskości zupełnie nie przeszkadza. Nie czuję jakiejś potrzeby tam przytulania się do kogoś, bycia z kimś, tak? Nie za bardzo. Dobrze się czuję sam ze sobą w sumie. Tak se siedzę i tak se myślę.
Aż kota.
Ale ja może tutaj powiem, bo ja też się na przykład czuję dobrze teraz sam ze sobą pod pewnymi względami i mam to samo, co ma krawiec, że z jednej strony na przykład czasami zazdroszczę ludziom, którzy mają gromadkę dzieci, fajny domek i tak dalej, też tak mam. Natomiast poprzez swoje doświadczenie bycia w długim związku wiem też, jakie są dobre strony, nawet jeżeli się ludzie żrą, jakie są dobre strony. I to, co powiedziałem, co poruszyłaś, że najbardziej ze wszystkiego brakuje mi budzenia się rano obok tej drugiej osoby i w ogóle przytulania się w nocy do tej drugiej osoby, bycia z tą drugą osobą, że ta druga osoba się krząta po domu i nawet jak bylibyśmy skłóceni na maksa, to i tak jest, to ta osoba jest, no nie? Jest tak po towarzyszku. Tutaj się powołam na to, co jest napisane bardzo ładnie w Biblii. Jak Bóg powiedział, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I ja się zgadzam z tym, że zarówno kobieta potrzebuje mężczyzny, jak i mężczyzna potrzebuje kobiety. I prawdą jest też, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Więc podejrzewam krawiec, że gdybyś był na przykład w związku, to byś zazdrościł osobom, które są same, że mają większą trochę wolność jednak. ale nie, jakoś ciężko mi uwierzyć, zresztą sam to mówisz, że tak ci w 100% dobrze samemu. Bo jednak gdzieś budzi się czasami pewnie w tobie takie coś, ale jednak fajnie byłoby, gdyby ten ktoś był. Zgodzisz się ze mną?
Ale nie jestem sam, mam radio. Mam i słuchaj.
A kota masz?
Hanik, mam kota.
O, to
wszystko.
Wie. Kot załatwia wszystko.
A w tej chwili w domu tu na dole się krząta właśnie Oliwka, córeczka Pawełka i Pawełek, tata Oliwki.
Na dole.
I słyszę cały czas takie...
Czy to jest mieszkanie pod tobą?
Nie, to ja mam dwa piętra.
Aha, rozumiem. Ale właśnie, bo tak jeszcze mi się przypomniała jedna taka rzecz dzisiaj, jak rozmawiałam z moim mężem i on bardzo często na mnie narzeka i bardzo często ja na niego narzekam i mówimy, no to odpocznijmy ze sobą, odpocznijmy od siebie. I w ogóle ja mówię, to może wyjedziesz z domu beze mnie na jakiś tam czas i tak dalej. A on mówi, nie, ja bez ciebie tu ja nie chcę i w ogóle. Później mówi, że w końcu jednak może pojechać, jak sobie tam przemyślał coś tam w tej swojej głowie, ale pierwsza była taka reakcja, że nie, ja bez ciebie nie chcę, nie chcę. Więc no, to jest piękne, że mimo, że tak narzekamy na siebie, to chyba jednak się chcemy, nie? Bycia razem się chcemy? Po co ci kot, krawiec?
Kot? No, to, a po co ci mąż?
No, żeby się krzątał.
To kot też, żeby się krzątał.
No, i żeby był, widzisz. Więc to nie jest tak, no, że się dobrze czujemy sami. Nie czujemy się dobrze sami. Ja nie wierzę,
ja się nie czuję. Ja się i czuję, i nie czuję. Czasem się czuję dobrze i czasami cieszę się, że jestem sama, czasami się czuję po prostu źle.
Może ja stąd mam te depresje wszystkie i się wieszać chcę i topić i głowę sobie urwać.
Nie chcesz, bo gdybyś chciał, to byś to zrobił. Badania to udowodniły.
Mówisz?
Mhm.
No dobra.
Ale depresję możesz mieć, no, z tego powodu, że jest samotny. To... No, to pomachajcie i jeszcze posłuchamy, co dzieci mówią na temat miłości na sam koniec. Ale pożegnajmy się najpierw.
To papa, cześć, papa.
To był krawiec i zrobił papa. Michał robi papa?
Robi Michał papa, trzymajcie się, dzięki za wysłuchanie.
My też dziękujemy. Ja dziękuję za bycie moim gościem. Pa!
Trzymajcie się, papa, Becia.
To był prawniczek 8 maja. Znowu nam się długo, długo zeszło, ale mam nadzieję, że coś się wyciągnie pozytywnego i takiego wartościowego z tego odcinka. No choćby to, że potrafimy żyć mężczyzna, kobieta ze sobą i się nie zabijać. I że to, że kobieta rządzi, to nie zawsze oznacza, że mężczyzna jest pantoflarzem. Bo tak też się czasem zdarza. No ja przyznam, że ja jestem bardzo władcza i apodyktyczna i uczę się, naprawdę się uczę, żeby nie być taka i nie pokazywać mojego męża w swym świetle. No ale jak on coś czasem robi to wolno, to mi się od razu chce rzucić i zrobić to za niego. No i walczę z tym. Ciągle się uczę tego, żeby być lepszą żoną. I myślę, że jeśli we wszystkich związkach żona będzie umiała zobaczyć błędy i próbować je zmienić i mąż też tak będzie robił, no to chyba się dogadają w tych związkach ludzie. No, tak sobie myślę. I miejmy nadzieję, że tak będzie. To był prawniczek i była Becia i byli goście. I na koniec sam posłuchamy, co mówią dzieci na temat miłości. Słuchajcie, bo dzieci, jak już mówiłam na samym początku, są zawsze najmądrzejsze.
Co to jest miłość?
Pan się oświadcza pani. Jak bardzo ta pani już tak chce, to wtedy on się godzi i idą do kościoła. Będzie wesele.
A co to są oświadczyny?
Dziewczyna, jak już ma wybranego chłopaka, to kupuje mu obrączkę, no i mówi, zaręczam cię. A on ci buntuje. Później idą do kościoła, zapraszają gości, wszyscy się usiadają, no i jest wzruszenie.
A co to jest wzruszenie?
Ja się wzruszyłam, kiedy moja siostra, Paulina, wybiła mi zęba krzesłem.
A jak pan młody z panią młodą do mu się całują, to wtedy wszystkim, którzy na to patrzą, lecą łzy.
A oni się nie wstydzą tak całować?
Wcześniej próbowali. Skoro się nie wstydzą. Jakaś chwila była, już zaproponowali sobie, że będą się próbować, dopóki nie zacznie się ich małżeństwo. W takiej chwili, kiedy nikt jeszcze nie patrzy, pierwszy pocałunek sobie robią, a już drugi jak ktoś patrzy.
A dlaczego tak jest?
No bo może pierwszy może nie wyjść, a już drugi to jest łatwe już.
Ale mali chłopcy i małe dziewczynki nie powinny patrzeć. To dla nich śmiech.
Dlaczego?
Bo one są jeszcze małe, nie rozumią. Nie mają piersi, nie mają niczego dorosłego, zarostów i nie mają takiego gustu. Nawet nie wiedzą, co to jest.
A co to jest pocałunek?
Jest taki bardzo miły i bardzo wtedy ludzie chcą się żenić. Najszybciej jak tylko mogą, bo on jest taki słodki, taki bardzo romantyczny i spojrzenie ma takie połączone i jest bardzo taki delikatny.
A czy miłość przed ślubem i ta po ślubie to jest taka sama?
Nie, bo wtedy akurat po ślubie to już oni się znają. Co to ciekawego? A jak nie jest to ciekawe, to ludzie właśnie się tak dziwią. Po co ja się ożeniłem? I wtedy dopiero jakaś się zaczyna afera. Trudno, miłość musi odejść.